Naturalnie o ogrodach, odcinek 56. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwejek. Witamy bardzo serdecznie w majowym odcinku, który zgodnie z obietnicą złożoną w poprzednim poświęcimy w całości balkonom, tarasom, pojemnikom i uprawie roślin, czyli roślin ozdobnych, ale też roślin użytkowych, czyli warzyw na właśnie balkonach czy tarasach. Katarzyna Bellingham w Wielkiej Brytanii, Jacek Naliwajek w Polsce. Witamy Was bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Faktycznie ja jestem cały czas jeszcze tutaj na wyspie, ponieważ tak jak mówię, za każdym razem z tęsknieniem mówię, że powinnam była być u siebie w Zgorzałem, ale nie jestem, nie martwię się tym, ponieważ teraz już przeżywam kwitnienie na przykład głogów. Wiem, że u nas w Zgorzałem nasz żywopłot z głogu już ma ogromną ilość pąków, będzie przepięknie kwitł przed domem. Ale tutaj już kwitnie i to jest dla mnie najpiękniejszy okres w roku. Naprawdę, jak kwitnie głóg. Także ja jestem szczęśliwa dzisiaj jak skowronek.
Ja też jestem szczęśliwy, dlatego że przez kilka ostatnich dni nieźle popadało. To znaczy nie to, że były ulewne deszcze, ale były, wiesz, takie drobne, ale długie deszcze. Super dla gleby. Gleba dobrze namokła, dobrze się nawodniła. W tej chwili, kiedy nagrywamy, słoneczko pięknie świeci, więc myślą jestem już w swojej szklarni, jak tam musi być bardzo ciepło. Ale wracajmy do balkonów, tarasów i pojemników. Na zakończenie tego odcinka jeszcze odniesiemy się i zareklamujemy Wam, chociaż reklama może złe słowo, zapromujemy Wam fajny pomysł miasta Gdańska na promocję sprzedaży kompostu i powiemy ewentualnie, gdzie takiego kompostu można jeszcze szukać. I tak, jeszcze Katarzyna chciałaby odpowiedzieć pewnie na jakieś pytania dla naszych słuchaczy. Ale zacznijmy od tarasów, balkonów, pojemników. Katarzyno, pierwsze pytanie, które zazwyczaj się pojawia, zanim zaczniemy w ogóle mówić o uprawie roślin na balkonach, na tarasach, w pojemnikach, bo nasze opowieści zaczynamy często od gleby, tak? Gleba, życie w glebie i jak wzbogacić to życie w glebie, bo od gleby zaczyna się życie roślin, ich zdrowie, ich plonowanie i piękno. No, w przypadku roślin balkonowych, tarasowych, no, trochę trudno jest mówić o tym życiu w glebie, więc powiemy o podłożach, które stosujemy i o ziemi, którą stosujemy w pojemnikach, ale takie pytanie, które mi się zawsze nasuwa, gdy rozmawiam z kimś i pyta mnie, no dobrze, ale co ja mam na balkonie uprawiać, jakie rośliny mam uprawiać na balkonie, to ja zawsze pytam, a z której strony świata ten balkon jest? Na którą stronę świata jest skierowany ten balkon, taras? Bo to jest podstawowe, kluczowe ma znaczenie, żeby udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi albo jakiejkolwiek porady. Jakie ma znaczenie, powiedz, kierunek świata, w którą skierowany jest balkon czy taras?
No to jest najważniejsze oczywiście, nie tylko kierunek świata, ale też co to jest w ogóle za balkon, tak? Bo są i balkony, są lodzie, czy takie bardziej schowane, są takie wystające, ale to jest oczywiście najważniejsze. No wiadomo, że fajnie jest mieć ogród i dużo osób, które mieszka w mieście, czy w miastach, czy w większych wsiach, też mają ogródki pod blokiem. To też jest super rzecz. Teraz ostatnio dostałam informację od mojej koleżanki, która powiedziała, że mieszka w bloku, ale kupiła nasiona roślin takich przywabiających owady i wysieje pod blokiem w ogródku. Także to jest naprawdę coś fantastycznego, bo właśnie dlatego o to nam chodzi, tak? Żeby kroczek po kroczku. Nie chodzi o to, żeby mieć ogromną działkę, na której nagle zrobimy wielką łąkę kwietną, ale chodzi o to, żeby zrobić to, co możemy. I dużo osób nie ma ogródków, ani ogrodów, ani działek, więc ten balkon to jeszcze teraz, to jest taka pierwsza rzecz, gdzie naturalnie chce nam się coś uprawiać. Wiadomo, będzie to trudniejsze, ponieważ zawsze uprawa w pojemnikach będzie trudniejsza ze względu na to, że będziecie po prostu musieli troszkę więcej to pielęgnować, tak? Jeżeli chcecie mieć jakiekolwiek plony, a spokojnie można mieć niesamowite plony, ale tak jak Jacek mówi, najważniejsze będzie na początku, żeby zidentyfikować w ogóle, z czym mamy do czynienia, z jakim balkonem. Oczywiście, jeżeli mamy balkon zacieniony...
Tak, bo to określi nam problemy, z którymi się spotkamy, bo to pokaże nam, jakie wyzwania są przed nami. Czy balkon jest na południe, południe, czy na północ, czy na zachód, tak? Czy on jest, tak jak mówisz, schowany, czy wbudowany w budynek, nie wystaje poza konstrukcję budynku, czy jest poza budynkiem wystawiony jako taki balkon bardzo podatny na różnego rodzaju wiatry?
Tak, ja myślę, że jeżeli macie balkon wystawiony na stronę północną lub wschodnią, no to niestety, ale możecie już go zakwalifikować jako raczej balkon zacieniony. Ponieważ pamiętajcie, że jeżeli chodzi o światło, to jakość światła przed południem nie jest równa jakości światła po południu, więc jeżeli macie kilka godzin przed południem rano na wschodzie, na przykład macie pięknie oświetlony balkon przez kilka godzin raniutko, ale to światło jest zimne, ono jest zupełnie inne niż to, kto będzie miał, którzy będą mieli na balkonie, osoby, które mają na balkonie od strony południowej, południowo-zachodniej, od strony zachodniej. Oni będą mieli światło, powiem, że tak powiem, po obiedzie, nawet jeżeli będą mieli światło od pierwszej godziny do wieczora, to już zupełnie inne światło, inna temperatura, inna moc słonecznych promieni. Więc jeżeli macie wystawiony balkon lub lodzie lub taras na stronę północną lub wschodnią, to możecie się zakwalifikować do zacienionej lub półcienistej, że tak powiem, strony świata. Tak? I wtedy, oczywiście, niestety, bardzo mi przykro to powiedzieć, ale wasze możliwości są bardzo, bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o uprawę roślin jadalnych. I to jest taka prawda. Niemniej, po te wszystkie warzywa...
Chociaż nie jest wykluczona, tak? Bo jest trochę odmian, które no, znoszą zacienienie. No, od północy raczej nie, ale już od tego wschodu to już można. Ale to będziemy mówić później. Na razie musimy przyjąć do wiadomości, że miłośnicy zachodów słońca są w uprzywilejowanej
pozycji. Ja myślę, że większość ludzi ma...
nad miłośnikami wschodów słońca.
Tak, to znaczy jeżeli chodzi o architektów i budowlańców, bo to, co my już dostajemy, do czego się wprowadzamy, to już nie mamy za bardzo wyboru. Nie możemy sobie balkonu przykleić z drugiej strony.
Ale dlatego mówię, no miłośnicy zachodów słońca mają przewagę nad miłośnikami wschodów słońca.
Częściej bloki są budowane w ten sposób, że faktycznie jest wystawa zachodnio-południowa, tak by było najlepiej, prawda? Zachodnio-południowa wystawa ma najwięcej słońca, najdłuższy okres nasłonecznienia. Albo wystawa południowa, albo zachodnia. Tylko, że pamiętajmy również, że bardzo mi przykro to powiedzieć, ale nie ma nic za darmo. Południowo-zachodnia wystawa lub zachodnia jest bardzo wietrzna. Dlatego, bo w naszej części świata, w Europie, przeważające wiatry przez większość sezonu wieją na nas z zachodu i to są czasami dosyć mocne wiatry. W związku z tym na pewno najlepiej byłoby mieć tak zwaną lodżę. Ja akurat kiedyś tak się zdarzyło, że mieszkałam na Zaspie, na ulicy Dewizjonu 303, na 8 piętrze, w jednym z najwyższych budynków tam i mieliśmy piękną, ogromną lodżę, która właśnie była wystawiona na stronę, na którą trzeba było. I też była fajna, bo była zaciszna, ponieważ właśnie była tak jakby wbudowana, tak? Znaczy wbudowana, no po prostu pomiędzy mną, tak, pomiędzy mną a sąsiadem była jeszcze...
Schowana do linii budynku, czy po bokach?
Chyba schowana do linii budynku.
Są też balkony takie, które mają po bokach, bokach mają takie murowane, znaczy betonowe takie ścianki. To też już powoduje to... jak gdyby osłonięcie od wiatrów, tak? Taka próba stworzenia zacisznego kącika.
Tak, i wtedy naprawdę to jest bardzo duże ma znaczenie. Naprawdę ten wiatr, można tę roślinę od wiatru osłonić bardzo mocno taką lodżą. Jeżeli mamy, no też znam balkony, które są, że tak powiem, jakby wystawione na zewnątrz, tak? One po prostu wiszą jakby w przestrzeni na jakimś tam betonowej
konstrukcji. Poza linię budynku są
i
wysunięte.
Te balkony, prawdopodobnie dla roślin będą najtrudniejsze, ponieważ ze wszystkich stron te rośliny będą owiewane. Wtedy warto, dużo osób sobie, czasami ten balkon z przodu, no bo przecież to można wypaść, tak? Także czasami ten balkon z przodu jest już obudowany przez budowlańców, już jest tak jakby całość zabudowana, tak? Ta pod barierką, ale czasami jeszcze po bokach macie takie przewiewy, że tak powiem, krateczki, więc to warto sobie, szczerze mówiąc, jeszcze też zamknąć jakąś lamelą, czy jakimś czymkolwiek, szafeczką, czy wikliną. Wiklina też może zostać nieźle potraktowana przez wiatr, także trzeba coś mocnego, bo naprawdę te wiatry mogą wiać mocno. Ja tak myślę o balkonie mojej koleżanki Ani na Dąbrowszczaków na Przymorzu i tam po prostu ona zawsze chciała uprawiać coś i uprawia, ale to jest niełatwe, ponieważ tam jest tak, i to jest niedaleko morza też, to jest takie wygwizdowie, że tam naprawdę trudno w ogóle zostawić coś. I jak się stawia konewkę, to trzeba ją zostawić wypełnioną wodą, bo inaczej ona odleci. To też pamiętacie, jest taka rzecz, że często wasze rzeczy, wasze wasze doniczki, wasze różne implementy ogrodnicze możecie znaleźć u sąsiadów albo na balkonie, albo w ogródku pod domem, tak? Także pamiętajcie, że to nie jest
Słuchajcie,
łatwe, ale jest możliwe.
My tutaj na Pomorzu zwracamy uwagę w sposób szczególny na to, jak wieje, gdzie wieje, z której strony wieje. No po prostu my jesteśmy przyzwyczajeni do tego na Pomorzu, mieszkając w pobliżu morza, że u nas prawie zawsze wieje. W związku z tym wiatr ma bardzo duże znaczenie i dzięki temu możemy się wami dzielić tymi radami dotyczącymi
ekstremalnymi
wiatru,
radami.
Ona ma naprawdę ma duże znaczenie. Jak mówiliśmy o ogrodach, czy to użytkowych, czy to ozdobnych, to Katarzyna cały czas podkreśla, że ona ten ogród angielski obecny ma zabudowany dookoła żywopłotem z grabu. Dzięki temu w tym ogrodzie jest zaciszniej, spokojniej, wiatr nie wieje, w związku z tym ma tydzień, dwa tygodnie szybciej niż w innych ogrodach efekty kwitnących czy rosnących roślin. I bardzo podobnie jest właśnie z balkonami. I nawet jak mieszkacie na zachodzie Polski, w centrum Polski czy na wschodzie Polski, może mniej uwagi zwracacie na wiatry w porównaniu do nas, mieszkających nad morzem, ale te wiatry naprawdę mają duże znaczenie. One wychładzają rośliny, one maltretują bardzo często rośliny, tak? Obijają je, osuszają, czyli odparowują szybciej woda odparowuje z liści. W związku z tym one naprawdę mają trudniejsze warunki. I to także ma znaczenie, na którym piętrze jest ten balkon. Bo im wyżej, no to większa okazja do tego, żeby wiatry silniejsze, mocniejsze, bardziej uciążliwe wiały w porównaniu na przykład z parterowymi, znaczy z balkonami na parterze czy z tarasami.
Tak, no i oczywiście pamiętajmy również, że mamy jakoś ograniczone miejsce, tak, że to jest najważniejsze, więc może na początku powinniście sami zdecydować, co tak naprawdę chcecie uprawiać na tym balkonie. Czy chcecie na przykład, ja wtedy, kiedy mieszkałam na tej zaspie, to wtedy jeszcze chodziłam do szkoły na Przyrzewskiego, więc byłam zafascynowana roślinami ozdobnymi, więc tam uprawiałam rośliny ozdobne. Jest bardzo, bardzo dużo ludzi, których znam, którzy uprawiają na balkonach normalnie w mieście bardzo, bardzo dużo roślin jadalnych, więc możecie oczywiście również sobie próbować je pomieszać, powiedzmy jadalne z ozdobnymi, ale naprawdę powinniście z czegoś wyjść na początku, bo na przykład jeżeli chodzi o te wiatry, bo bardzo dużo jest pięknych apartamentów nad morzem w linii całego naszego granicy z Bałtykiem, prawda? Dokładnie.
Wybrzeża.
I często są pytania, co mogę posadzić na balkonie, bo na przykład nie mieszkam tam, albo to jest tylko na wynajem, no więc jest bardzo, bardzo dużo roślin ozdobnych, które spokojnie można uprawiać w takich miejscach, na takich balkonach, które pięknie będą się komponowały również z krajobrazem takim morskim, wygwizdowiem, ale na pewno jeżeli chodzi o jedzenie, to zapomnijcie, tam nie ma sensu uprawiać jedzenia na balkonach, jeżeli nie jesteście też na tym balkonie cały czas. No wiadomo, nie na balkonie, ale w domu. Musicie być na miejscu, czy macie taras, czy co innego.
Jeżeli nie potraficie, nie potraficie, może złe słowo, nie możecie dopilnować tych roślin na balkonie.
Tak jest, także, no nie wiem, od czego tutaj zacząć, Jacku? Pewnie od tych jadalnych.
Tak, ja bym zaczął od... Dobrze, to zacznijmy od jadalnych, bo to jest jakby nawiązanie do poprzednich odcinków, gdzie tyle czasu poświęciliśmy warzywnikom. Zacznijmy od jadalnych i no to w takim razie najtrudniejsze, od północy i wschodu w takim razie jadalne. Mhm. Co tam by było fajnego?
Dobra. Jeszcze...
I co? Sałaty?
Jeszcze
idziemy
chciałam
w sałaty?
Powiedzieć jedną rzecz, którą zapomniałam, a która jest najważniejsza. Oprócz tego, że wiadomo, że trzeba podlewać, bla, bla, bla. Najważniejsze, jeżeli chodzi o tarasy, balkony, jakiekolwiek one są, czy też, Jacku, zapominamy o parapetach. Też bardzo ważne miejsce, bo przecież też można tych skrzynek tam trochę wcisnąć. Moja mama ma piękny ogródek na parapecie u siebie w mieszkaniu we Wrzeszczu. Słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby mieć, jeżeli jak możecie, największy pojemnik. To jest najważniejsze, jeżeli chodzi o wasze możliwości. Powinnam od tego zacząć, bo to jest najważniejsze. Nieważne jaki balkon, nieważne jaka lodzia, nieważne jaki parapet. Na tą przestrzeń, którą macie, z którą możecie, że tak powiem, pracować, na tą przestrzeń sobie pozwólcie na jak największy pojemnik możliwie. I nawet jeżeli czasami będzie to chodziło o to, że musicie sami sobie zbić skrzynkę albo wydać troszkę więcej pieniążków na dużą donicę, no takie donice można kupić już takie naprawdę duże za 100 zł. Ja kupiłam piękne, ogromne donice, mrozoodporne, takie betonowe, ale bardzo ładnie wyglądające, będą się świetnie komponowały z balkonami. za około 100 zł, ale ta donica ma około, wiecie, około 70-80 cm wysokości i ona jest przynajmniej, ma 60 centrum, tak, 60 centrum,
Średnica?
50-60 cm średnicy.
O, to
Tak,
dużo,
i
rzeczywiście.
naprawdę to jest najważniejsze, ponieważ w takiej dużej donicy, czy to będzie jak największa skrzynka na parapet, jak się w ogóle tylko da, jak największy kosz wiszący, jak się tylko da, bo muszę was ostrzec, że w Polsce w ogóle sprzedaje się bardzo małe kosze wiszące. I one tak naprawdę wystarczają na jedną roślinkę. Tak, bo to jest ważne. Im większy, tym lepszy. Zainwestujcie w jak największy pojemnik, bo potem będziecie mieli zdrowsze rośliny, będziecie musieli to rzadziej podlewać, będziecie mieli więcej podłoża, więc również zimą te rośliny będą miały większe szanse na przetrwanie, bo przecież mówimy o takich uprawach przez cały rok, gdzie się da. Więc dobrze, zaczynając od tej wystawy północno-wschodniej, jeżeli chodzi o jedzenie,
Bo to jest najtrudniejsze, wiesz, bo to jest najtrudniejsze i
żebyśmy
dlatego
to już
chciałbym,
mieli za sobą.
żebyśmy
Tak.
zaczęli, tak?
I mi się wydaje, że przede wszystkim latem, takim już prawdziwym latem, kiedy jest ciepło i może być za gorąco, to zawsze mówimy z Jackiem, faktycznie to, co wspomniałeś, rośliny liściowe. Tylko pamiętajcie, te rośliny liściowe, które podczas lata będą już plonowały. Nie na przykład jakieś kapusty, które są też liściowe, czy jarmuże są też liściowe, ale będą plonowały dopiero później, ponieważ pamiętajcie, że latem jest najwięcej światła i tak. I wtedy to możecie coś tam uprawiać. Więc możecie spróbować. Znaczy, jeżeli chodzi o jarmuż, możecie spróbować. Jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że będziecie mieli sukces latem podczas tych gorących miesięcy, lipiec, sierpień, właśnie z tym, co Jacek mówi, z dużymi liściowymi warzywami, takimi jak sałata i szpinak. Jeżeli chodzi o takie uprawy dłuższe, to ja myślę, że możecie spróbować burak liściowy, może ten jarmuż i słuchajcie, jest taki, to się w Anglii na to mówi, bo teraz w Polsce jest więcej nasion się pojawia, takich, co są w Anglii, więc ja teraz mogę mówić o nich również wam. Jest taka roślina, która nazywa się Perpetual Spinach. Jacek, ty na pewno wiesz o tym. To jest tak jakby niby wieloletni szpinak, ale to nie jest żaden szpinak, tylko to jest burak liściowy. Tylko ja na to mówię burak szpinakowy czy szpinak liściowy, no to mogą na sobie wymyślać, co chcesz. Ale generalnie jest to taki rodzaj buraka liściowego, który faktycznie spokojnie przeżywa zimę, nie boi się mrozów, chłodów i on cały czas produkuje liście, które tak naprawdę są może nie tak delikatne jak taki jednoroczny szpinak, ale i w smaku i wartościowo są bardzo, bardzo podobne. Poza tym pietruszka natka na pewno będzie ok. I na wiosnę ja myślę, że spokojnie rzodkiewki i koperek.
No to koniecznie, rzodkiewki i koperek. I słuchajcie, i z tego już można stworzyć bardzo fajną, ozdobną nawet rabatę, bo jeśli mówimy o sałatach, no to są różne kolory tych sałat, czerwone i zielone, tak? I odcienie przeróżne z listkami. Burak liściowy, no to tu już jest
Tak,
cała
co,
feria
tak.
barw. Żółte,
Cała
czerwone,
tęcza.
zielone. Przepiękne
I
przecież.
jeszcze.
Potem możecie się bawić liśćmi natki pietruszki, bo są i te karbowane, i z tymi prostymi listkami, tak? Natki pietruszki. Zobaczcie, ile jest fajnej zabawy z liśćmi, które znoszą zacienienie, bo to wszystko, o czym Katarzyna mówi, to właśnie na północny i wschodni balkon na lato, bo to są rośliny, warzywa w zasadzie, które znoszą zacienienie, tak? Bo nawet sałaty w ciągu lata też powinny być gdzieś schowane w jakimś takim rozproszonym świetle, żeby
Tak.
miały lepsze warunki do
Tak, i to
rozwoju.
rozproszone światło będzie również dotyczyło balkonów oraz tarasów, które są pod drzewami, ponieważ czasami jesteśmy od strony południowej czy zachodniej, ale przed domem rośnie ogromne drzewo. Pamiętajcie również o tym. Tak, Jacku, masz rację. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli będziecie mieli taką uprawę warzyw, w ogóle jakichkolwiek roślin na takim balkonie, to też starajcie się nie stawiać się gdzieś na dole przy barierce, czy tam przy tym takim jakimś parawanie, tylko gdzieś wyżej, tak? Albo na samej barierce zawiesić w jakichś skrzynkach, czy w jakichś doniczkach, żeby one miały jak najwięcej światła się da, tak? To jest najważniejsze, żeby one jeszcze żeby na tym balkonie, nie to, że jest cienisty, to jeszcze nie stały w miejscu, które zacienia ten sam balkon przez siebie, albo przez coś, co stoi na tym balkonie. Jeszcze nie.
Wystawmy, krótko mówiąc, na słońce,
Którego nie ma.
którego i tak
Tak.
mają mało.
Jeszcze jedna ważna roślina, bo przede wszystkim, jeżeli chodzi o te takie zacienione miejsca, to pamiętajcie, jedna jest taka zasada, że wszystko, co rośnie w ogrodach takich śródziemnomorskich, gorących, więc niestety wszystkie te zioła, które tak uwielbiamy, szałwie, no. ogród ziołowy, tak, lawendy, rozmaryn, jeżeli, bo na balkonie czasami mogą rośliny przeżyć łatwiej niż w ogrodzie. Te wszystkie zioła wieloletnie, które macie, które przychodzą wam do głowy, kojarzy wam się z pizzą, no nie wiem, z Prowansją, to wszystko będzie kochało słońce i gorąco. W związku z tym to raczej nie, ale jeżeli chodzi o zioła, to jak najbardziej, tak jak mówię, koperek, pietruszka, do tego możecie spokojnie dopisać sobie rukolę. I również tak zwaną zieleninę japońską. Ja na to mówię zielenina azjatycka. Po angielsku to się nazywa Japanese greens, czyli po prostu zielenina japońska. I to jest nic innego, jak to jest to. Ta mizuna, mibuna, pak choi, te wszystkie takie pekińska kapusta, to są wszystko rośliny liściowe, które o wiele szybciej plonują niż na przykład kapusta normalna, tak? One są nawet z tej samej rodziny, często też to są brassica po łacinie. Ale o to chodzi, żeby te liściowe, szybko plonujące.
Tak, szybko plonujące, bo to zazwyczaj sadzimy te wszystkie, o których mówisz, te japońskie, tak, czy chińskie, różnie to azjatyckie, nazwijmy to takie liściowe, jako poplony. Dlatego, że one już nie potrzebują dużej ilości słońca, nie potrzebują takiego upału i szybko rzeczywiście od ziarenka do rośliny, do talerza ten czas jest bardzo krótki. Stąd ten wschód, ten północ, kiedy jest właśnie mało słońca, nie jest za gorąco, jest odpowiednim miejscem dla tych wszystkich chińskich wynalazków.
Oczywiście możecie posadzić...
Chińskich, azjatyckich. Okay,
tak, no to taki większy zakres. Słuchajcie, możecie oczywiście posadzić sobie pomidorka, ale po prostu sami zobaczycie, jak on będzie mocno ciągnął do światła, jak będzie mało miał pomidorów w porównaniu z miejscem nasłonecznionym, ale wiecie, jeżeli wam to nie przeszkadza, jeżeli macie dużo miejsca, to przede wszystkim ja powiem jedną rzecz. Eksperymentujcie. Zobaczcie, bo każdy, tak samo jak każdy ogród jest inny, to tak samo każdy balkon jest inny. To nasłonecznienie jednak będzie zawsze inne w różnych miejscach. Inaczej będzie mikro jakiś klimat, będzie cieplej, będzie mniej wiatru. Musicie próbować, ale te rzeczy, które wam teraz powiedzieliśmy, na pewno możecie z nimi zacząć. I to możecie albo kupować sadzonki, albo robić sobie rozsady na parapetach już wcześniej, na wiosnę, albo spokojnie siać już do parapetu nie siejcie, bo wam nic nie wzejdzie, do pojemników, od razu już na zewnątrz. Bo ja powiem ci, Jacku, że mi się wydaje, że na balkonach czasami może być cieplej niż w ogrodach normalnych, na gruncie, tak, na ziemi, na dole. Bo pomimo tego, że są te wiatry chłodne, to jednak balkony są blisko budynku, więc troszeczkę tego ciepła, prawda, ma wpływ na to, co się dzieje na balkonie.
Ciepło jest od budynku, a poza tym wyżej.
Nad ziemią,
wyżej,
dokładnie. Także też się nie kierujcie. Ja teraz dostałam takie zapytanie, czy na przykład ja mam na balkonie znaczy nie ja, tylko ta koleżanka moja, Asia, którą serdecznie pozdrawiam, mówi, że ma na balkonie sałaty i szpinak i czy ona powinna na noc, jeżeli są temperatury plus 5 stopni, czy plus 3 stopnie zapowiadane przez prognozy pogody, czy powinna schować to do środka? No więc po pierwsze nie, a to już jest hartowane na balkonie od dłuższego czasu. Po pierwsze nie, ponieważ te rośliny nawet normalnie nie, w ogrodzie absolutnie zupełnie nie boją się przymrozków. Ale po drugie właśnie chciałam zwrócić waszą uwagę na to, że na balkonach jest troszeczkę inaczej niż w ogródku. Więc jeżeli macie już teraz na balkonach wystawione jakieś rośliny delikatne, to wystarczy, jeżeli się martwicie, zaopatrzyć je w agrowłókninę i na noc po prostu tą agrowłókniną rośliny przykrywać.
Tak, ale najlepiej wtedy, kiedy zapowiadane są przymrozki. To też mówiliśmy w poprzednim odcinku. Nie ma co z tą agrowłókniną, szczególnie na balkonie, szaleć, bo pamiętajcie, że czasami może
odlecieć.
Ta agrowłóknina. Nie, ale wiesz co, tak, może odlecieć, ale też może wyrządzić więcej szkód niż uratować. Znaczy w tym sensie, że z agrowłókniną na balkonach, zresztą wszędzie, w każdym miejscu, które jest wieczne, trzeba uważać z dobrym jej zamocowaniem. Porządnie zabezpieczyć, bo agrowłóknina, która z jednej strony się urwie, tak, i zacznie trzepotać, to może wytłuc wszystkie rośliny. Bardzo ostrożnie, bardzo uważnie zabezpieczajcie agrowłókniny, folie, które ewentualnie są stosowane, tak, żeby nie zniszczyły roślin, żeby nie spełniły swojej złej funkcji.
Tak, ale ogólnie to raczej warto mieć gdzieś tam w pogotowiu, prawda, bo to jest fajna rzecz.
Zdecydowanie tak, tylko uwaga, pomaga zabezpieczenie w wiecznych miejscach, tam gdzie wieją wiatry. A rośliny ozdobne na północ i wschód? No, wybór jest spory.
Tak, jeszcze wracając do jadalnych, może warto jeszcze zaznaczyć, że są, znaczy nie, jeszcze warto zaznaczyć, że są owocowe. Nie będą to jakieś tam super piękne może owoce, bo owoce też potrzebują, pomimo tego, że okej, faktycznie wszystkie te jagodowe, które mamy w ogrodzie, również jabłonie, również grusze, to są rośliny, które rosną naturalnie w takich niższych pokładach lasów, tak? Także czy na jakichś takich bardziej prześwietlonych polanach, ale ogólnie to są rośliny leśne. Tak, to jest prawda, dlatego one sobie poradzą spokojnie w tym miejscu, ale te maliny, czy borówki, czy jakieś porzeczki, które w dzisiejszych czasach sprzedaje się w sklepach, one są już tak mocno zhybrydyzowane, one są nastawione na produkcję owoców, ale za pomocą słońca, tak? Musi być słońce. Dlatego jak najbardziej...
Musi dokładnie się cukier wytworzyć tak w tych owocach, cukier się wytworzy, kiedy będzie słońce, bo to słońce
dokładnie
z cukrza.
Słońce cukrzy.
Zwiększa
ale
zawartość
to nie ma
cukru
problemu,
w cukrze.
Tak, zawartość cukru w cukrze. Ale jeżeli nie macie możliwości, żeby po prostu mieć słońce, to go nie wyrzeźbicie, tego słońca z niczego. W związku z tym spokojnie możecie też w doniczkach uprawiać maliny. Możecie w doniczkach uprawiać porzeczki, jabłonka rajska, ja myślę, że nic jej nie zaszkodzi. Może być jarząb wielopienny na przykład, niższy, nie taki wielki, żeby do sąsiada nie zaglądał. Też może to są wszystko rośliny leśne, które może nie będą jakichś ogromnych owoców, ale będą wam owoce dawały. Również świdośliwa będzie wam owoce dawała. No nie wiem, jakie duże są wasze możliwości, ale zaczynając od malutkich roślinek leśnych, takich jak na przykład poziomki, a kończąc właśnie na większych drzewkach, takich jak jarzębina na przykład, ale spokojnie przechodząc przez te wszystkie jagodowe, czyli maliny, porzeczki i borówki, możecie spróbować. Również takie borówka brusznica, takie mniejsze rośliny z podszycia leśnego. Mhm. Oczywiście pamiętając o tym, że wtedy do pojemników należy wsypać im bardziej kwaśną ziemię i potem zakwaszać ją raz na jakiś czas, ale to jest ważne, możecie spokojnie to uprawiać, tylko pamiętajcie, że będziecie musieli po prostu mieć mniejsze owoce. U mnie na sklepie, że tak powiem, w sklepie internetowym jest fantastyczna karłowata malina, która właśnie jest wymyślona przez hodowców po to, żeby uprawiać w donicach na balkonie. Jest niesamowita, polecam. I naprawdę, bo maliny są wysokie, prawda? No to jak uprawiać maliny na balkonie? To też jest trochę takie dziwne, tak, ale tak. Dlatego mówię o malinach, bo mam na myśli właśnie tą malinę niską odmianę. Także o, właśnie o to mi chodziło. Także
tak,
mam i owoce, i warzywa.
Jeśli chodzi o owocowe, jeśli chodzi o te różnego rodzaju drzewka owocowe, tak to nazwę, w tej chwili są bardzo popularne takie rośliny owocowe kolumnowe, jabłonie kolumnowe, morele kolumnowe, różnego rodzaju brzoskwinie kolumnowe. One oczywiście potrzebują słońca, żeby były smaczne, duże owoce, ale wiecie, nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować. No, czemu nie?
Można
czemu
próbować.
Nie? Może będzie więcej zielonego, a mniej owoców, ale one będą pięknie wyglądały, a zajmują mało miejsca, nie są takie ekspansywne, nie rozkładają swoich liści, bo one rzeczywiście są takie kolumienki, bardzo wąskie i niewielkie to są drzewka.
Tak, drzewka, czyli już troszkę wchodzimy w strefę roślin ozdobnych. Więc jeżeli chodzi o rośliny ozdobne, na balkony zacienione, no to akurat jest bardzo proste. Otwieracie jakąkolwiek encyklopedię bylin, powiedzmy, czy krzewów i idziecie do działu miejsca zacienione, półcieniste, cieniste. Bardzo często po prostu przy roślinach jest takie słoneczko na pół zapełnione albo całkowicie zapełnione na ciemno.
Albo czarna kropka.
W związku z tym to akurat jest prosta rzecz. Co wybrać, jeżeli chodzi o to, ale wybierajcie też rośliny, które są jak najmniej wymagające, szczerze mówiąc. I takie rośliny leśne, bergenia, brunera, powiedzmy, dużo, dużo roślin takich naprawdę jest gajowiec, później jest lamium, czyli lamium to jest jasnota. Dużo, dużo, naprawdę jest sporo roślin, które spokojnie rosną sobie właśnie gdzieś tam w podszyciu leśnym, a w związku z tym też nie potrzebują dużo wody, bo wszystko, co rośnie w podszyciu leśnym też niestety, ale latem ma bardzo, bardzo sucho, ponieważ drzewa biorą wodę latem. Także rośliny najlepiej na balkon, szukajcie roślin w takiej kategorii zacienione, suche. To wtedy będzie super ekstra.
Mhm. Zacienione, sucholubne, bo jest wiele rzeczywiście roślin zacienionych, ale to, co Katarzyna mówi, ważne, że sucholubne, bo no, ja znam sporo roślin, które lubią też wilgoć, cień i wilgoć. I z nimi jest no, trudniej, bo wtedy rzeczywiście trzeba no, dużo nawadniać, trzeba dużo, dużo podlewać, trzeba zapewnić tę wilgoć w gruncie. Do różnego rodzaju, nie wiem, funkcje, tak? Piękne, kolorowe, no ale tutaj musicie uważać, bo one kochają cień, pięknie się rozwijają w cieniu, ale potrzebują dobrej, wilgotnej gleby. Podobnie z języczkami rodzaju.
Tak.
Piękne, cudowne rośliny, ale też one potrzebują wilgoci. Ja jestem zakochany w cieniolubnych świecznicach, no przepiękne jesienią i pachnące kwiatostany, ale one też potrzebują wilgoci. To nie są tego typu rośliny, które byśmy polecili z pełnym przekonaniem na
balkon. Tak, a poza tym na przykład funkia ma to do siebie, że ona jest ozdobna przez bardzo krótki okres w roku. Tak naprawdę przez jakieś 3-4 miesiące, prawda? Bo liści na początku w ogóle nie ma, potem są, a potem też dokładnie.
W
związku z
dopiero
tym też na balkonie czy na trasie nie mam tak strasznie dużo miejsca, więc można gdzieś tak architektonicznie taką funkię gdzieś dodać, bo faktycznie jak one mają te liście, to one są przepiękne. Ale warto mieć rośliny, które po prostu na przykład są też zimą zielone, szczerze mówiąc, które są jak najdłużej ozdobne. Dlatego właśnie wspomniałam, te wszystkie rośliny, które wam wymieniłam, bergenia, miodunka, brunera, lamium, czyli lamium to jest gajowiec, lamium maculatum to jest jasnota plamista. To wszystko to będzie wam tak ładnie samo wyglądało przez bardzo, bardzo długi sezon. I tym najlepiej...
Katarzyna mówi
o
bylinach. Ja
no
dużo
właśnie,
właśnie
tymi bylinami
jakieś,
najlepiej
na
podsadzać tymi... krzewy, bo w doniczkach warto jest mieć dwa poziomy. Właśnie te bylinki na dole, a u góry krzew.
A z krzewów co?
No na pewno ja bardzo lubię hortensje z krzewów. Uwielbiam hortensje bukietowe. Ja myślę, że do nic nie ma sensu iść nie ma sensu uderzać w hortensje drzewiaste, te takie z dużymi kulami białymi, bo one za bardzo się potem przewieszają, upadają, a hortensje bukietowe, czyli hydrangea paniculata, one są po prostu mocniejsze na nogach, że tak powiem, tak? I mają poza tym piękne pokroje. No dużo jest różnych bardzo ładnych odmian, Limelight, Grandiflora, Great Star. Ja nie lubię za bardzo takich kolorowych, bo zawsze mi się kojarzy hortensja z takim ogrodem leśnym, a znowu ogród leśny kojarzy mi się z takim przygaszoną tonacją barw, raczej szarości, biele, zielenie, różne kolory zieleni, więc ja bym zawsze wolała tą hortensję taką albo w bielach, albo w zieleniach u siebie posadzić, ale są też piękne, różowe. Ale właśnie paniculata, czyli ta hortensja bukietowa. Poza tym podstawa, słuchajcie, zimozielone, można nie podlewać bardzo długo, chociaż nie powinnam wam tego mówić, bo trzeba podlewać, ale wiem z doświadczenia, że czasami zdarzało mi się, że tak tego nie robiłam. Ale bukszpan. Także możecie spokojnie uprawiać bukszpan. Może to być kula gdzieś, bo te kule też fajnie się komponują. I do tego, jeżeli chcecie posadzić, żeby ten swój balkon troszkę, że tak powiem, zadziczyć, żeby tak wyglądało bardziej naturalnie, to ze wszystkich traw, to ja myślę, że spokojnie będzie dobrze rósł śmiałek, jeżeli to nie będzie całkowity cień, śmiałek darniowy, który będzie później jesienią, zimą miał takie piękne, zasuszone kłosy. A jeżeli chcecie zimozieloną trawę, to można posadzić trawę, która nazywa się hoken... mam problem z kilkoma nazwami, nie chcę wam schrzanić. Hokena chloa, to chyba tak jakoś się nazywa. Przez samo H na początku hokena chloa, chyba. No różne są, makra. I są różne, są i golden, i w paseczki, i w kropeczki, bo taki cienisty zakątek warto czasami podsadzić rośliną, która ma troszeczkę przebarwione liście, na przykład taką jakąś wariegatą, czyli na przykład z jakimiś srebrnymi niteczkami na liściach, żeby troszkę rozświetlić, żeby tak podnieść to ciemne miejsce. Także ta
rozświetlenia świetnie nadaje się też zimozielona i też cieniolubna trzmielina fortuna, która pięknie różne tam odcienie są różne kolorowe liście i żółte, i zielone, i paskowane, nakrapiane i te wszystkie wariegaty, odmiany, oczywiście tak. Przychodzi mi do głowy jeszcze irga, która niekontrolowana może stać się uciążliwą bardzo rośliną.
To jest duża roślina na balkon, tak.
Tak, no ale Wiesz co, a to zależy która, to zależy jaka odmiana, bo jeśli mówimy o tej irdze takiej dużej, to tak, ale wiesz, są takie płożące, które będą zwisały, które będą osłaniały donice, no, boki donicy, tak, że będą zwisały. Irgi są odmianowe, no tak, takie damera chyba, która będzie się, wiesz, ładnie zagęszczała i też się dobrze poddaje cięciu. Chociaż wielkim fanem irk to ja nie jestem, ale wiem, że to jest też dobra roślina, tak, cieniolubna.
Bardzo ładnie będzie również zwisał bluszcz. Ja myślę, wydaje, że balkony i tarasy zazwyczaj są bardzo blisko budynku. No wiadomo, to jest część budynku, więc one są bardzo mocno takie architektoniczne, one są bardzo mocno bryłowe, betonowe. Dlatego tak już tutaj się krzywię na tą irgę, bo chciałabym, żeby te tarasy i balkony były obsadzone roślinnością jak najbardziej naturalnie wyglądającą, żeby troszeczkę zmiękczyć tą taką surową architekturę budynków. Ale oczywiście tak, jest to roślina. To irga też może wymarznąć i też może potrzebować podlewania, prawda?
O, tak.
Ona też potrzebuje wody. Także jest dużo, dużo różnych pomysłów. Jeżeli chodzi o drzewka, to tak jak Jacek mówił ostatnio, że ma wielopienny, piękny jarzębinę, te wielopienne świdośliwy, albo na przykład jakieś derenie też mogą być. Nie wiem, jak dobrze będzie sobie radził w takim mocnym cieniu, na przykład dereń świdwa. Dereń świdwa, odmiana
Żółty pędy. Taki?
Ona ma kolorowe pędy, tak naprawdę. Ona się nazywa Midwinter Fire, czyli ona faktycznie wygląda, jakby płonęła. Ona ma różne i ma od pomarańcza pomarańczowego przez czerwień, przez żółty. Ona ma wszystkie te kolory na swoich pędach i tym świdwa się różni od na przykład derenia białego czy derenia rozłogowego. Po prostu jest mniejszy. Jeżeli będziemy, chociaż nieregularnie się nie przycina, tak jak tamte inne derenie, ale jeżeli będziemy go jednak przycinać, to on jest po prostu drobniejszą rośliną i ma przepiękny kolor. Także to też możecie spróbować posadzić w donicach, bo fajnie by było, żeby te donice były na tarasach ozdobne faktycznie przez cały sezon, przez cały rok. Ja mam w Warszawie na Żoliborzu mojej pani Agaty posadzone na przykład w dużych donicach na tarasie u niej te derenie czerwone, tak, które my tam mówimy na nie czerwone, one oczywiście nazywają się deren biały, tak, czyli ten dereń Sybirika. No i po prostu co roku jest przycinany do zera i potem piękne wypuszcza nowe pędy, więc jeżeli chodzi o rozmiar, to wspaniale nadaje się na taras lub na balkon, ale raczej te takie kolorowe pędy, takie wybarwione pędy, tak samo jak i kwiaty, no to niestety równa się słońce. Więc jeżeli chodzi o ogród taki zacieniony lekko, to musimy trzymać się takich barw bardziej stonowanych.
Katarzyno, musimy przejść do tych balkonów i tarasów bardziej
naświetlonych. Nie ma co gadać, tam można wszystko uprawiać.
Wszystko można uprawiać, ale tam to już rzeczywiście możecie, jeśli dokonaliśmy takiego podziału na tych balkonach północnych i wschodnich, czy tarasach północnych i wschodnich na rośliny użytkowe i rośliny ozdobne, to tutaj, jeśli idzie o rośliny użytkowe na tarasach, balkonach południowych, zachodnich, to słuchajcie, pomidory, papryki, bakłażany,
bazylię,
te wszystkie rośliny, które kochacie, które lubicie, wystawiajcie i od razu zakładajcie wielki ogród warzywny na waszych balkonach, waszych tarasach. Będą wam wdzięczne te wszystkie rośliny, bo tak jak mówimy o tych pomidorach, paprykach, bakłażanach, że one tam chorują, że powinniśmy uprawiać w szklarni, no to warunki, które macie na tarasie, to są fantastyczne i wymarzone, bo prawie szklarniowe warunki dla tych roślin. Jest, najczęściej to jest osłonięte. Uwaga, żeby od tego zachodu osłonić, od tego wiatru, to już mówiliśmy. Ale ściany dobrze nagrzane, miejsca dobrze nasłonecznione, wystawione na południe. Co więcej, jak się mury, tarasy, te balkony nagrzeją w ciągu dnia, to potem długo wieczorem i w nocy oddają ciepło, podgrzewając te rośliny. W związku z tym one mają ciepło, a po drugie mają sucho, ale mają suche powietrze.
Mają sucho, liście,
sensie,
tak, owoce.
Mniej chorują na choroby grzybowe. Po prostu cudowne warunki dla roślin, które są naprawdę wrażliwe. To południe i zachód. Ja co roku na tarasie, bo nie mam balkonu, mam taras od południa, właśnie wystawiam papryki, ostre papryki w donicach i pomidory, no, koktajlowe także w donicach, no, nie licząc pozostałych roślin ozdobno-użytkowych, bo podsadza mi bazylią i tam innymi, ale do ozdobnych jeszcze dojdziemy, bo już chciałem powiedzieć o pelargoniach, ale nie, hamuję. Na razie już jesteśmy przy użytku.
Balkon lub teraz na takiej wystawie południowej, czy zachodniej, czy południowo-zachodniej daje tyle możliwości, że wręcz tutaj jest inny problem. Problem jest w tym, jak to wszystko zmieścić na balkonie. Dokładnie. Jak to wszystko zmieścić i też jak organizować swoją pracę. Dlatego, bo osoby, które zaczynają już ogrodnictwo na balkonie u siebie czy na tarasie, no to też zaczną chcieć już uprawiać na przykład swoje własne sadzonki, zrobić rozsady. Także może zacznę od tego, że spokojnie możecie, oczywiście musicie też, no jeżeli to jest malutki balkonik, to będzie troszkę trudniej, ale jeżeli ten balkon jest troszkę większy czy teraz, to możecie sobie spokojnie kupić nawet taką malutką szklarenkę, którą postawić na balkonie, na przykład na takie wcześniejsze rozsady, a później to by była taka dodatkowa ochrona dla pomidorów, tak? Takie, które są przytulone do ściany, one są tak jakby
takie na stojące pół, regały foliowo, foliowe
to,
w zasadzie.
Może, można też są szklane i plastikowe, takie bardziej z pleksji, ale foliowe są tanie i one są do kupienia właściwie w każdym takim supermarkecie budowlanym również, to nie trzeba w specjalistycznych firmach kupować. Ale właśnie o to chodzi, że problem jest z tym, że chcemy bardzo dużo posadzić, bo możemy i słusznie, też bym tak chciała, dlatego zacznijmy od tego, żeby jakoś mądrze rozplanować, a możecie fantastycznie rozplanować, bo widziałam dużo niesamowicie ciekawych zdjęć ludzi z balkonami, jak sobie radzą z rozplanowaniem przestrzeni na balkonie. Przede wszystkim na balkonie będziecie musieli nauczyć się korzystać z pionowych przestrzeni. Bardziej niż z poziomych, ponieważ tych poziomych macie jak najmniej. I naprawdę, do tego stopnia, że możecie sobie zainstalować półeczki w kształcie takiej jakby drabiny, wiecie, że więc że każda jest bardziej naświetlona. Im niżej się schodzi, tym one są bardziej naświetlone. Tak? Możecie uprawiać bardzo dużo roślin w koszach wiszących, na przykład truskawki. Truskawki takie wiszące spokojnie można uprawiać na balkonach nasłonecznionych właśnie w koszach zwisających. Także tak naprawdę ja moimi oczami wyobraźni widzę taki balkon w środku lata, jak na taki balkon wychodzę, że to jest po prostu dżungla. Naprawdę. Macie i na barierce coś zainstalowane, i pod ścianą coś rośnie, i właśnie tu i tam, i wszędzie, gdzie tylko się tak naprawdę da. Ale wtedy faktycznie można dużo, dużo wszystkiego. I tak jak Jacek mówi, zaczynając od tego, co uprawiamy w tunelach, te wszystkie ciepłolubne rośliny, które będą miały bardzo, bardzo dobrze przy takich budynkach, papryczki właśnie, ty mówisz, świetnie rosną w donicach, naprawdę nie ma problemu. Tylko kierujcie się jedną rzeczą, że im większe na przykład pomidory, czy takie pomidory serce bawole, czy pomidory duże malinowe, no to w porównaniu z takimi pomidorami koktajlowymi, albo o mniejszych wielkościach owocu, no to wiadomo, że te duże, no to raczej nie na balkon, po prostu, bo one muszą mieć więcej gleby, więcej podlewania. Poza tym, no na takim jednym pomidorze, ile będzie
więcej
tych
nawozu.
Plonów? Tak, no ale potem co z takiego jednego pomidora dostaniecie? Kilka, znaczy z takiej rośliny, a na takich, które mają właśnie, na tych roślinach, najbardziej moim zdaniem są niesamowite pomidory, takie, one się nazywają daktylowe chyba, które mają po prostu grona, tak nie tak normalne, to nie są normalne pomidory cherry, jak to się u nas mówi, czy koktajlowe, tylko to są pomidory, w których jest jeszcze milion więcej tych pomidorów na jednym gronie. Ja miałam takie, nazywały się chyba yellow pear-shaped, takie miałam, potem inne daktylowe, i żółte, i czerwone, ale szczególnie żółte właśnie one są, w żółtych kolorach. I po prostu to jest tak dużo owoców na jednej roślinie, że to jest fantastyczne. I to musicie wybierać pomiędzy tym.
Ale słuchajcie, wybór pomidoru, wybór papryk do nic, bo i jedne i drugie można naprawdę uprawiać świetnie w pojemnikach, czyli w donicach, w skrzyniach. Cudowny wielki wybór, ale zachęcamy do właśnie tych takich koktajlowych, takich śliwkowych może nie, ale mogą być ewentualnie koktajlowe, te takie daktylowe, o których mówisz, bo i są takie, które się przewieszają i takie, które lubią iść w kierunku pionowym, więc
tak,
trzeba wtedy
tak,
powiązać
tak, można takie po prostu dodonić, które zwisają, prawda? To też można wtedy spokojnie
tak,
w koszach wiszące.
Są takie pokładające się. Nie ma najmniejszego problemu. To są takie pięknie zasłaniające, ocieniające nawet te donice, zasłaniające w jakiś sposób. I papryki, no papryki ostre raczej, tak? Bo one mają właśnie więcej drobnych owoców, tak? No bo chodzi też o to, żeby to było fajne, kolorowe, żeby to nie był jeden, nie wiem, krzak pomidora z wielkimi, nie wiem, owocami, tak? To chodzi o to, żeby było tego dużo, żeby można było pójść podskubać jeden pomidorek, drugi drugi, trzeci, papryczkę jakąś uszknąć, a tutaj na dole jest posadzona bazylia, no to można ciach, a tam rozmaryn stoi, bo wszystkie zioła, których nie zachęcaliśmy do uprawy na tarasach, balkonach północnych i wschodnich, to na południe ciach, od razu wystawiajcie. Rozmaryn pięknie będzie rósł i nie będzie tak wymagał podlewania, wiecie, bo to też jest istotne.
Tak, rośliny, te
rozmaryn,
wszystkie zioła.
Oregano,
tak,
bazylia, nie?
Tak, oczywiście. To znaczy
ten ogród użytkowy, jeśli dołączycie do tego jeszcze te wszystkie rośliny owocowe, o których mówiliśmy, kolumnowe, chociażby te owocowe drzewka, tak? Krzewy owocowe, to wszystko wam się na tym południowym tarasie, południowym balkonie dobrze sprawdzi.
Tak, tylko musicie sobie właśnie wymyślić, jak to wszystko ze sobą pożenić. Na przykład, jak mówiłam na początku, jak największy sobie sprawdźcie pojemnik, który możecie postawić, powiedzmy, na podłodze na balkonie. Dobrze by było, żeby on dokładnie był taki duży, szeroki, jak na przykład jest szerokość waszego balkonu. To by było wtedy bardzo wygodne. I na przykład do takiego czegoś można posadzić jabłonkę, taką właśnie, tak jak mówisz, taką karłową, niską, ale no, one tam mają, tam pewnie z metr wysokości będą miały. To podsadzić od dołu warzywami niższymi, ziołami, poziomkami, bo poziomki spokojnie na takim balkonie mogą rosnąć, a one nie muszą mieć wcale cieniu. Truskawkami. Naprawdę do tego można dodać jakieś kwitnące, jakieś kwiaty, które można również jeść. Czy nagietki, czy nasturcje. Naprawdę można wypełnić zupełnie taki balkon. Także to akurat już troszeczkę jest wasza wyobraźnia, jak to można właśnie wszystko wypchać. No i przede wszystkim musicie się wybrać na zakupy porządne i zakupić jak najwięcej dużych pojemników, doniczek, wiszących koszy. No ile na więcej na
Ty mówiłaś, Katarzyno, ty mówiłaś, Katarzyno, o tych rozsadach, o tym wszystkim. To ja powiem tak, znaczy ja bym polecał na balkony już kupowanie sadzonek podrośniętych. To znaczy nie bawienie się od małej roślinki, wysiewania własnego. Od razu w tej chwili naprawdę można wcześniej kupić piękne, już wyrośnięte sadzonki warzyw czy kwiatów, do których przechodzimy. I niech ten ogród będzie szybciej ozdobny dzięki temu, że kupicie po prostu ze szkółki, z gospodarstwa ogrodniczego już wyrośnięte, podrośnięte rośliny.
Jak najbardziej.
To, co można się bawić i do czego zachęcamy, żeby się bawić w ogrodach, tak, do uprawy własnych warzyw, wysianych przez siebie, przepikowanych, bo to jest piękna i fantastyczna przygoda, to na balkony, no trochę szkoda tego czasu.
No chyba, że ktoś bardzo lubi, bo ja po prostu tak myślę o sobie zawsze.
I oczywiście
tak. Ja myślę, że jak najbardziej zgadzam się z Jackiem, że naprawdę nie warto się tak chrzanić strasznie z tymi ściewkami, sadzonkami i tak dalej, ale jak ktoś po prostu już w marcu przebiera, nie może się doczekać, żeby coś ogrodniczego zrobić, no to wtedy właśnie można sobie te nasionka zacząć wysiewać. Ja wiem, że zawsze w jakimkolwiek mieszkaniu zdarzyło mi się żyć w moim życiu, czy w bloku, czy gdzieś indziej, jakoś tam przejściowo, to zawsze miałam pełno ściewek na parapetach i potem po prostu dlatego, że to lubię, tak? Niektóre osoby także spokojnie, ale proszę się nie martwić, jeżeli nie macie ochoty za bardzo tego robić, to jak najbardziej teraz można kupić w ogrodnictwach właśnie takie malutkie siewki, sadzonki. Ja u siebie w sklepie też mogę, mam bardzo dużo, tylko że już nie mam. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam w styczniu na zakupy w przyszłym roku, ponieważ niestety już teraz jest koniec, ale na pewno w jakichś jeszcze lokalnych szkółkach, jakichś ogrodnictwach na pewno coś takiego będzie. Czasami one są sprzedawane z takich dużych skrzynek, prawda? I mówi się na przykład, chce się 5 pietruszek, tak? Natek pietruszki. I wtedy dostajecie to nie w takiej doniczce pojedynczej.
Pietruszki naciowej. 5 sadzonek pietruszki naciowej.
5 sadzonek. Poproszę 5 sadzonek pietruszki naciowej. Tak się mówi dokładnie. I pani wtedy wam daje 5 sadzonek pietruszki naciowej. Tylko, że one są tak jakby wyrwane z tego całej skrzynki. Więc w domu, jak przyjdziecie do domu, to dobrze by było je nawet jeszcze może najpierw, ale chociaż można też je od razu do skrzyń sadzić. Ale ja bym pewnie jeszcze posadziła do jakiejś młotkiej doniczki, żeby one się porządnie ukorzeniły. No ale jestem taka troszeczkę zwariowana, jeżeli chodzi o perfekcyjność tego, co w ogrodzie się moim dzieje, ale spokojnie, naprawdę. I ja wiem, że na pewno
ale
u nas w ogrodzie
kaszubskim. Ale tak jest, bo ja na przykład czasami mi w tym roku słabo wyszedł seler,
W ogrodzie kaszubskim zjesz seler zazwyczaj.
Ten korzeniowy. Mhm. Więc kupiłem sadzonki selera korzeniowego, taki, z tych takich, wiesz, multipalet wąskich, trójkątnych. Wsadziłem po prostu do doniczek P9, niech się solidnie ukorzenią. Nie śpieszy mi się, najpierw muszę zebrać rzodkiewkę tam, gdzie ma rosnąć seler. Jak zbiorę rzodkiewkę, to przesadzę, więc przechowuję seler w ten sposób. Czekam na jego czas. Ale dobrze, wracamy do balkonów. Już z tym selerem to odjechaliśmy. Ja
o selerem jak najbardziej. Ja myślałam o selerze, ale nie powiedziałam, a myślałam.
Tak, myślałaś? O uprawie selera, tak?
Na balkonie. Jak mówiłam o tych sadzonkach, właśnie, to właśnie myślałam o selerze. O tych sadzonkach, że można kupić, bo tak jakoś mi się też seler do głowy przyszedł, bo kupowaliśmy kiedyś seler w ogrodzie kaszubskim. Ale tak, wracajmy do normalnych balkonowych roślin. Ja mam jeszcze u siebie wzgorzałem tam w ogrodzie. Wiem, że u Aliny jeszcze jest sporo papryczek ostrych, więc jeżeli ktoś jeszcze dusza pragnie, tylko że to będzie trzeba raczej odebrać osobiście, co może być piękną wycieczką na wieś. Oczywiście zachowując wszelakie ostrożności, maskowo i różne
odstęp
inne.
Odstęp społeczny to się nazywa, tak?
Dokładnie, jakiś odstęp dodatkowo. Społeczny, tak. Ale u nas nie ma problemu z odstępem społecznym, bo jest 7 hektarów lasu, więc raczej nie będzie z tym problemu. Ale słuchajcie, faktycznie tam, ja tam może przesadzam, że jest tego dużo, już tam na pewno bardzo mało zostało, ale postaram się wrzucić jeszcze w tym może tygodniu na Facebooka, bo po prostu mamy fajne różne odmiany, bo uprawiamy takie niespotykane odmiany tych papryczek i to jest fajne, bo to, co dostaniecie pewnie w centrach ogrodniczych czy tam w jakichś ogrodnikach, to będą takie podstawowe.
Przejdźmy do ozdobnych, do roślin ozdobnych na tarasie.
No, dużo pięknych możliwości. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie nasłonecznione tarasy i balkony, to jeżeli nie chcecie po prostu pójść po takiej linii najmniejszego oporu, a też można jak najbardziej, bo jeżeli nie chcecie nic przy tych roślinach robić, to możecie sobie spokojnie posadzić rośliny wieloletnie. I tych roślin wieloletnich jest też duży, duży wybór, tylko tak jak przy roślinach na miejsca zacienione, my chciałabym, żebyście się kierowali nie tylko tym, że one lubią słońce, ale tym, że one mogą wytrzymać jakieś takie krótkie okresy suszy. Więc tak naprawdę wszystko to, co ja mam tam u siebie na rabatach preriowych, ty u siebie też masz sporo takich roślin, prawda, Jacku? Tylko też zachowując może nie takie wielkie wymiary, bo tak jak sadziec plamisty, który dorasta do 2,5 metra.
No sadzica niekoniecznie.
To raczej nie jest to dobry pomysł. Ale są jeżówki mniejsze. Ale są niższe różne odmiany i gatunki zresztą sadźców. Jak najbardziej są jeżówki, są pięknie się nadają rozchodniki. Tak? Dobrze mówię, rozchodnik, tak. Tak. Różne rozchodniki, bo akurat rozchodnik...
I różne kolory, różne odmiany. Tak. I one są właśnie wytrwałe na przesuszenie. No, są takie gruboszowate, mają takie grube
sukulenty.
Liście, gdzie gromadzą wodę.
Także te wszystkie jeżówki i trawy ozdobne, tylko właśnie mówię, kierujcie się tym, żeby one nie były zbyt wysokie, bo one i tak będą troszkę pewnie wyższe niż jest napisane w katalogu, zazwyczaj tak mi się też wydaje, że one troszkę są wyższe, ale bardzo dużo piękne kompozycje, ja sobie po prostu nawet nie ma sensu też mieć bardzo dużo różnych gatunków, ale bo przecież balkony nie są duże, ale tak pięknie wypchane bylinami donice i na przykład tylko mieć tą rudbeckia fulgida, czyli rudbeckia błyskotliwa Goldstream, ona jest piękna, bardzo długo kwitnie, bardzo jest wytrzymała i to na przykład posadzić z kocimiętką,
i w pojemnikach nie jest
z rozplenicą.
Zbyt nie rośnie zbyt wysoko w pojemnikach.
Z rozplenicą, która też bardzo długo pięknie wygląda i również zimą. No, niskie odmiany jeżówki, bo też takie są. Później no, szałwie omszone, tak jak mówiłam, kocimiętki. Szczególnie te kocimiętki odmianowe, one naprawdę wytrzymują dosyć takie zasuszenie przez jakiś dłuższy czas.
I szybko startują, bo już
przywrotnik ostroklapowy, ja zawsze wszystkim polecam i nawet przywrotnik można by było się pokusić na tych takich balkonach. Tak,
na tych wschodnio zacienionych.
Także naprawdę tego jest dużo, teraz. Dużo. Tylko tak jak mówię, kierujcie się tym, żeby były jak największe pojemniki i żeby było jak najwięcej, nie żeby nie było widać w ogóle ziemi w tych pojemnikach, jak posadzicie je, jak obsadzicie, żeby był taki efekt naprawdę bogaty. No i przede wszystkim nie używajcie za dużo gatunków. Trzymajcie się powiedzmy takich głównych roślin wieloletnich, może 5 różnych gatunków, w tym już trawy ozdobne. I pamiętajcie, że spokojnie do tego możecie również dosadzić rośliny cebulowe. I to również się tyczy ogrodów, oczywiście tarasów i balkonów zacienionych. Możecie na przykład do takich donic fantastycznie rosną i nie musicie ich wykopywać, nie musicie nic z nimi robić. Czosnki ozdobne. Czosnek ozdobny, Perpus Asensin na przykład, one też nie są drogie i słuchajcie, one kwitną w bardzo fajnym momencie, kiedy jeszcze te pierwsze byliny już przekwitają prawie, że, a jeszcze nie wszystkie normalne byliny, tak jak właśnie jeżówka czy rudbeckia,
one za chwilę
kwitną.
Zaczną
tak, one
kwitnąć,
bardzo wcześnie
bo
kwitną.
W tej chwili, te czosnki, które mówisz, ta
Perpus Asensin
sensacja,
i Krzysztofa, polecam,
to
mówię,
właśnie
Krzysztofa.
Krzysztof
on jest
chyba
zaraz
późniejsze
po purpurowej sensacji, one się tak fajnie jedno po drugim.
Mm-hmm. Dokładnie. One w tej chwili właśnie już wylazły, mają główki już wysoko i za chwilę popękają w główki i rozchylą się te igiełki, tak, które stworzą te purpurowe
pomponiki. Czyli
pomponiki.
Te pierwsze wiosenne, taka majowa kompozycja, która będzie i u nas w ogrodzie w Zgorzałym i może u ciebie, Jacku, i u ludzi na balkonach spokojnie może być. To jest właśnie taka kompozycja, taka żywa zieleń przywrotnika ostroklapowego. Błękitny, delikatny baby blue, właśnie kocimiętki. I do tego albo czosnek Perpus Asensin, albo czosnek szczypiorek. Czosnek szczypiorek, który jest przy okazji jeszcze ziołem, tak, które możecie spokojnie, ziołem, no po prostu szczypiorkiem, który możecie sobie wcinać przez okrągły rok, bo tak naprawdę jest zimozielony, a teraz w maju będzie przepięknie kwitł. Także to w Anglii jest identycznie, też właśnie te trzy kolory dominują w maju. Ten fiolet, taki deep purple, czy taki głęboki fioletowy, taka elektryczna zieleń i delikatny, delikatny niebieski. Także to są piękne kolory i też naprawdę wystarczy wam te trzy kolory, żeby już wasz balkon wyglądał przepięknie. A do tego jeszcze po środku takiego pojemnika posadźcie sobie na przykład świdośliwę wielopienną albo jabłonkę rajską, taką miniaturową, niedużą. No to będzie po prostu super.
Dobrze, a co z królowymi balkonów,
z peladoniami? No dobrze, czyli teraz to było właśnie, to mówiłam, tak się troszkę rozpędziłam, zapędziłam, zapomniałam o całym świecie, jak mówiłam o roślinach wieloletnich, ale to dla tych...
A dobrze, to nie, to zahamujmy, To ja ciebie, to ja włączam hamulec i hamuję. Przed pelargoniami chciałbym ciebie zapytać o róże w pojemnikach na balkon. Bo wydaje mi się, że to też jest dobre rozwiązanie, bo są róże miniaturowe, które można uprawiać na balkonie.
To znaczy róża miniaturowa będzie super mała, prawda? Ona będzie miała jakieś 30 cm, więc ona może być bardzo, bardzo malutka i to też będzie miała malutkie kwiaty, wszystko będzie miała malutkie. Nie wiem, czy nie będzie troszkę taka trudna w uprawie przez to, nie wiem, ale jakoś tak malutkie takie to są takie troszkę upierdliwe, wiecie. Ale wydaje mi się, że nawet, dobrze, że Jacku, że mówisz o różach, bo zapomniałam zupełnie o nich, a widziałam wiele normalnych róż. Takich, wiecie, normalnych, to chodzi mi o wysokość, które na rabatach miałyby wysokość około 60-70 cm. Na przykład angielskie róże.
No to są, dla mnie to są te miniaturowe. Znaczy, w tym sensie, że miniaturowe to są 40-50 cm. Takie poduszki, które są, rozumiesz? Nie te takie wyfikane, przepraszam, że kolejny raz używam tego sformułowania twojego, podkradam ci. Nie te małe wyfikane takie, wiesz, że pęcetką wkładasz do
ziemi. A ja myślałam, że chodzi o takie malutkie,
tylko
co się sprzedaje w
Hobby. Kupić normalnie. Nie, takie normalne, bo te to są na parapet do mieszkania i to od środka, wiesz,
od
ewentualnie.
Środka, tak, dokładnie, od środka,
ale takie, które można kupić, po prostu, no dobrze, nie miniaturowe, ale one są miniaturowe, no na Boga.
To znaczy chodzi ci o wysoką wielkość kwiatków?
Centymetrowe
to takie są
takie
podłuchy. Wielokwiatkowe, żeby tak wiele kwiatków
wielkość.
Jest na...
Tak.
Znaczy ja myślę, że tak jak najbardziej. Na przykład taka jedna odmiana jest, nazywa się balerina chyba, bardzo fajnie, jak najbardziej. One tylko to, one mają też do siebie troszkę to, że one takie jakby chcą położyć się, prawda? Troszeczkę chcą się położyć, mam te takie. Ale naprawdę nawet normalne angielskie jakieś...
Ale one dobrze znoszą także przycinanie, także wiesz, no można je trzymać w ryzach wówczas.
Tak, dlatego właśnie używa się je do obsadzania rond. W miastach, jak najbardziej. Można, ale jeżeli ktoś by z was marzył o róży angielskie na balkonie, to też spokojnie może spróbować. Dobrze, Jacek, że mówisz o różach, bo róże moim zdaniem i nawet dalie można też spróbować na balkonach.
No dobra, to te pelargonie teraz. Mów.
Pelargonie. Kocham pelargonie, chciałam powiedzieć. I oczywiście też pomimo tego, że mogłabym mieć w moich donicach rośliny wieloletnie w pięknych kompozycjach, to jak ciołek co roku spędzam kupę forsy i kupę czasu na obsadzaniu wielu donic roślinnością jednoroczną, czyli sezonową. To się technicznie nazywają rośliny sezonowe. Tak naprawdę to jest już drugie obsadzenie sezonowe, bo wczesne obsadzenie sezonowe, to jak wiemy, to są bratki, stokrotki i niezapominajki oraz rośliny cebulowe. Drugie obsadzenie sezonowe to właśnie po 15 maja są te rośliny, które w naszym klimacie, one są wieloletnie, ale one w naszym klimacie przeżywają tylko jeden rok, ponieważ zostaną zmrożone przez przymrozki. I pelargonia, tak, Jacku, to jest podstawa tego wszystkiego, ponieważ tych pelargonii jest 1500-900 różnych. I są pelargonie zwisające, i są pelargonie, które są erecte, czyli idą do góry, i są pelargonie, które są horyzontalne wręcz, są pelargonie drobne, o większych kwiatach, mniejszych kwiatach. Naprawdę akurat tego jest bardzo, bardzo duży wybór. I naprawdę, jeżeli chodzi o wybór, to ja bym się nie kierowała tutaj mówieniem wam, jakie warto wybrać odmiany, ale może jakie formy. Dlatego, bo fajnie mieć tak jak i przy tych donicach, takich wieloletnich, tak jak mówiłam wam, żeby te donice wyglądały bardzo tak bogato i wypełnione roślinnością, to tutaj również bardzo nam zależy na tym, żeby te rośliny były porządnie wypełnione, żeby nie było widać pojemnika. Słuchajcie, także używajcie roślin zwisających. Używajcie roślin podniesionych do góry. Jeżeli chodzi o pelargonie podniesione do góry, to na przykład te angielskie są też takie podniesione do góry, prawda? Albo normalna ogrodowa pelargonia, ale dosyć taka większa, ale na przykład taką idealną rośliną w kompozycji w donicy, to jest podniesiona do góry, bo jest najwyższa z tych wszystkich, które mogę wymyślić tak z głowy i która ładnie, ciekawie wygląda, to jest komarzyca. Taka komarzyca, która ma takie nakrapiane liście, ja ją uwielbiam i ona zawsze zazwyczaj jest taką centralnie w środku dużą rośliną i właśnie to podsadzone zwisającymi albo pelargoniami, a najlepiej pelargoniami pomieszanymi na przykład z kocanką, czy z innymi kwitnącymi delikatnie, jakimiś na różowo, czy na biało, czy na niebiesko kolorami, inne rośliny zwisające. I w środku właśnie też wypełnione takie piętro pomiędzy tą dużą, wysoką komarzycą, a zwisającymi roślinami, to piętro środkowe wypełnione normalnymi roślinami na wysokość około 30 cm rosnącymi, czyli na przykład właśnie różnymi pelargoniami ogrodowymi. I te pelargonie ogrodowe, one świetnie potem tak naprawdę zimą sobie radzą na parapecie. One nie potrzebują, chociaż też jest, to jest Pelargonium hortorum chyba, to jest po prostu pelargonia ogrodowa, taka zwykła, z babcinego parapetu. I ona właśnie była tą pramatką do tych wszystkich pelargonii, które my teraz uprawiamy. One są i wyższe, i niższe, dużo, dużo różnych, przeróżnych jest. Ja na przykład, jak byłam na wakacjach w Grecji, słuchajcie, to wzięłam sobie sadzonkę, pożyczyłam z ogrodu przyhotelowego. Wiecie, jak to jest? Tak się czasami robi. Taką małą sadzoneczkę i ona teraz jest tak wielka, że ona mi zasłoniła już całe okno na roślinie, ma ogromne jakieś kwiaciory, jest po prostu niesamowite, ale też mam piękną pelargonię, też taką ogrodową, która ma ograniczony wzrost, także jest, dorosła powiedzmy do 30-40 cm i się zatrzymała, także to jest ważne, żeby niekoniecznie idźcie odmianami, ale idźcie formami, żeby były i takie zwykłe ogrodowe z takimi kulistymi, fajnymi kwiatami i zwisające i coś wysokiego, tylko że to może niekoniecznie wszystko muszą być pelargonie, tak jak mówię, coś wysokiego w środku to może być albo też szałwia, bo teraz są piękne szałwie, które są też w naszym klimacie jednoroczne, na przykład amistat, tylko że amistat jest bardzo wysoka. Muszę was uprzedzić, że amistat dorasta do bardzo wysokich wymiarów, także w doniczce może wam zdominować i zacienić resztę roślin. Ona u mnie rośnie w ogrodzie angielskim i ona czasami dorasta do wysokości takiej jak ja, czyli 1,70 m, no ja mam trochę więcej, ale spokojnie do 1,70 m mi się wydaje, Jacku, że ona nawet mnie przerasta, nie? Ja nie wiem, czy pamiętasz, ona czasami może być jeszcze wyższa,
Ja
ale są
pamiętam,
też...
ale czy ona cię przerasta? To chyba nie. Znaczy w tym sensie, że ona, chociaż może, no dobrze, gdyby ją
No...
poprowadzić pionowo, ale ona jest piękna, ale rzeczywiście na
Bardzo
balkonie to by
wysoka,
zdominowała.
ale
No, jakiś
są.
duży taras, duża skrzynia
Tak.
musiałaby być, bo to
Ciekawa
już prawie
roślina,
rozmiar
tak.
krzewiasty się
Ciekawa
robi
roślina, ale dosyć
na tej
wysoka,
zasadzie.
tak. Ale może być też tą rośliną inna. Są też, ja w ogóle bardzo lubię te szałwie. Szałwia nazywa się Love and Wishes, Kiss and Wishes. Są różne, jest ta seria, coś tam and Wishes, and Wishes, and Wishes. Dużo jest różnych, przeróżnych tych szałwi. One są bardzo, bardzo ładne. Ale ta komarzyca, nasza zwykła, normalna, tradycyjna komarzyca, tylko taka, ja właśnie mówię, że lubię tą taka, która ma takie kolorowe listki. Ona naprawdę fantastycznie się nadaje. No i no, ja uwielbiam też petunie, szczególnie takie zwykłe petunie o kolorach takich fioletowy kolor albo niebieski kolor. I słuchajcie, one mają tak niesamowity zapach, one tak pachną, bo nie wszystkie petunie pachną, tylko kilka petunii pachnie. I właśnie ta petunia fioletowa, taka zwykła, chyba nazywa się Purple Vein. Bo ona ma chyba taką malutki, jakby taki purpurową niteczkę na takich jasnofioletowych kwiatach. Ja zawsze u siebie mam tu petunię, ponieważ ona tak cudownie pachnie. Także te petunie też uwielbiam. No i oczywiście napchać te swoje pojemniki tym wszystkim, pamiętając później o częstym podlewaniu, codziennie, może nawet 2 razy dziennie. To chyba mówiliśmy
o właśnie,
tym
zeszłym Katarzyna, odcinku. Bo dochodzimy do bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Do tego, że jak już sadzimy te rośliny, no to musimy wybrać dobre podłoże. Tutaj musicie naprawdę dokonać dobrego wyboru. Dobre podłoże do roślin kwitnących wybrać.
Ono ma nawóz
startowy oczywiście na samym początku. Na początku ma ten nawóz startowy, czyli taki, który wam wystarczy na pierwsze dni, ale nie bójcie się tam dorzucić obornika granulowanego, zmieszać to z tym obornikiem granulowanym. Każda roślina będzie wam naprawdę za to wdzięczna, bo będzie miała nawóz na rozwój. Potem trzeba podlewać, bardzo dużo trzeba podlewać, to już Katarzyna powiedziała, te rośliny, które rosną na północnych i wschodnich balkonach, tarasach, też trzeba sprawdzać, bo to nie znaczy, że jak słońce nie świeci, to nie wysycha, bo czasami ten wiatr,
oczywiście,
który jest bardziej wysusza niż słońce. Ale już te południowe czy zachodnie balkony i tarasy, to naprawdę trzeba mocno uważać, bo jak pelargonia jeszcze bardzo lubi, albo może złe słowo, bardzo lubi, znosi lekkie przesuszenie, tak? To nie jest roślina, która wymaga, żeby stała w wodzie, żeby nogi miała w wodzie. Ona znosi okresowe przesuszenia, w końcu pochodzi z krajów bardzo ciepłych, gdzieś tam z Afryki czy skąd, że te okresy takiego przesuszenia to dla niej nie jest nic strasznego, tak? Ale żeby zapewnić tę ciągłość kwitnienia i piękno, no to potrzebują tej wilgoci, więc podlewanie często w środku lata,
tak,
dwukrotne w ciągu dnia, bo i rano, i wieczorem trzeba by było podlać. No uważając też właśnie, żeby nie przelać tych roślin, bo chodzi też z jednej strony przesuszenie jest złe, a z drugiej strony przelanie jest złe. Że za dużo wody to też nie jest taki luksus dla rośliny. I dochodzimy do ważnego elementu. Do ważnego elementu, jakim jest właśnie nawożenie roślin doniczkowych, tarasowych, balkonowych w ciągu roku, bo mamy ten nawóz startowy zawarty w podłożu. Dorzuciliśmy tego obornika granulowanego, mam nadzieję, do każdej rośliny, czy pod każdą roślinę, którą sadzimy. No ale lejąc tę wodę, podlewając pojemniki, wypłukujemy nawozy, wypłukujemy składniki mineralne, wypłukujemy ten azot, ten potas. On ucieka razem z wodą, która przelewa się z donicy. W związku z tym rośliny doniczkowe, rośliny rosnące w pojemnikach, no wymagają większego nawożenia, bardziej intensywnego nawożenia niż rośliny rosnące w gruncie. I jak tutaj postępować, Katarzyno?
No tak, poza tym tak dużo tych roślin jest napchanych do tych donic, ponieważ chcemy mieć efekt pięknych roślin, tak, przez kilka miesięcy w lecie. W związku z tym to też tak nienaturalnie jest ich duża ilość w tych doniczkach, w związku z tym one też będą potrzebowały więcej podlewania i nawożenia właśnie z tego względu. To, co dostaniecie w sklepach z podłożem, to co, jeżeli dorzucicie jeszcze, dobrze by było, tak jak Jacek mówi, garść tu i ówdzie granulowego obornika, to wam wystarczy na około 6 tygodni. Także tym się nie martwcie, te 6 tygodni możecie spać spokojnie. Ale potem regularnie podlewać raz na tydzień wszystkie rośliny z nawozem. Ja chciałabym wam polecić nawóz z hodowli drzowni. To jest bardzo dobry nawóz uniwersalny, który wam w zupełności wystarczy. Znajdziecie dużo nawozów płynnych w sklepach, w szkółkach ogrodniczych, które nazywają się dla roślin kwitnących czy dla owocujących, bo i dla roślin kwitnących i dla owocujących to jest ten sam składnik, to jest potas, jak najbardziej, ale to są, uprzedzam was, nawozy sztuczne, więc kupując nawozy sztuczne, wspomagacie oczywiście produkcję nawozów sztucznych, co jest bardzo, bardzo wyniszczające dla naszej planety. I to nie jest tak, że jeżeli będziecie używać normalnego nawozu uniwersalnego, ekologicznego, ponieważ jest wyprodukowany właśnie z hodowli drzownic i też często jest firmy, są, które są u nas na wybrzeżu, na przykład jeżeli chodzi o nas tutaj, bo my jesteśmy akurat z północy, ale to jest takie bardziej lokalne, bo te firmy, dużo jest firm zagranicznych, które robią nawozy, więc więc staramy się chociaż kupować z firm polskich. W każdym razie ten nawóz jest całkowicie naturalny, jest całkowicie bezpieczny i dla nas, i dla roślin. Wiadomo, nie będziecie akurat tych roślin jeść, ale przyjemnie jest żyć w środowisku czystym.
Pamiętaj, że mówiliśmy o roślinach użytkowych, które uprawiamy na balkonie. No,
tak,
będziemy
ten nawóz można kupić też, bo wiadomo, jeżeli chodzi o nawozy sztuczne i nawozy naturalne, tak jak na przykład ten nawóz z hodowli dżownic, to porównanie jest takie, że ten nawóz sztuczny jest bardzo, bardzo mocno skoncentrowany, dlatego to wychodzi nam, że musimy go mniej kupić, mniej użyć, mniejsze butelki, mniejsze pieniądze, powiedzmy, ale dlatego warto jest na przykład kupić ten nawóz z hodowli dżownic w takich większych kanisterkach, tak.
Pojemnika.
Bo są takie litrowe pojemniki, ale są też pojemniki chyba tylko 4 czy 5 litrowe i to wtedy o wiele łatwiej, nie trzeba chodzić do sklepu cały czas po te nawozy. Poza tym zawsze jest użyć lepiej większy pojemnik, ponieważ marnujemy mniej plastiku. A po trzecie, po piąte, po dziesiąte wtedy macie, że tak powiem, macie naturalnie, macie czysto, nie musicie się martwić, że bierzecie udział w tym wszystkim, w tym całym chemicznym świecie. Także naprawdę polecam wam. Ja wiem, że to jest wasz wybór, ale i macie wybór, bo powiem wam szczerze, że mamy duże szczęście w Polsce, że są do kupienia te nawozy z hodowli dżownic. W Anglii jest o wiele trudniej kupić te nawozy z hodowli dżownic, bo tu chodzi o nawozy płynne, prawda? Mówimy o nawozach płynnych, bo nawozy płynne, sypkie to nie jest taki straszny problem, jakoś sobie ogarniamy, jeżeli chodzi o te naturalne, ale z tymi płynnymi to nie jest tak łatwo, bo albo zrobicie sobie własną gnojówkę, którą raczej może nie wszyscy będą chcieli stosować na balkonach, bo raczej w tym momencie, jak się rozlewa, to może trochę pachnieć mocno, ale ten nawóz z hodowli dżownic, on nie jest śmierdzący. No ma kolor to, ale co z tego, że ma kolor? Boże, no to jest też do rozcieńczenia i używajcie go wtedy ze spokojnym, czystym sumieniem.
Tak, zachęcamy do używania nawozów naturalnych. Katarzyna mówiła, że macie wybór. Tak, ale zachęcamy do używania nawozów naturalnych, do chociażby tego nawozu z hodowli dżdżownic. Naprawdę on wystarczy do tego, żeby te rośliny utrzymywać w dobrej formie, pięknie kwitnące, pięknie rosnące i zdrowe przez cały sezon wegetacyjny. Raz w tygodniu podlanie w zupełności wystarczy, więc nie jest to jakiś wielki
koszt,
wysiłek, jak się
i słuchajcie,
wydaje.
Ja też chciałam powiedzieć, że przepraszam, nieskuczliwe to słowo, ale zapomnę, że bardzo ważne też jest, żeby podlewać rośliny, które z nawozem, jeżeli macie ten raz w tygodniu, prawda, wychodzicie, macie ten event, że podlewacie z nawozem, bardzo ważne jest, żeby nie podlewać roślin, które są przesuszone, które mają przesuszone podłoże. Dobrze by było, żeby te rośliny w ogóle nigdy nie miały przesuszonego podłoża, to by było najlepiej, ale jeżeli już tak się zdarzy, że macie przesuszone podłoże, to najpierw nawodnijcie tą roślinę normalną wodą, niech ona wróci do normalności i potem podlać tym nawozem, tak? Czyli ten zasilić. To jest bardzo ważne, bo pamiętajcie, że czasami te rośliny w ogóle nie przyjmą tego nawozu, albo ta woda przeleci przez nie. I do tego też właśnie chciałam dodać, że warto czasami po prostu nie z koneweczki, jak jakaś tam paniusia sobie podlewać na balkonie, tylko porządne ilości, tak? Porządne ilości tej wody, żeby ta roślina, tak jak rzadziej podlewać, ale dużą, dużą ilość. Na taką dużą donicę, słuchajcie, stojącą, to można spokojnie wlać wiadro wody.
Na
dużą donicę, tak? Na taką donicę powiedzmy wysokości 50-60 cm, szerokości też 50, to powiedzmy taki sześciobok.
Wody nie żałować, zrobić tylko dobry drenaż, postawić podstawki i nie żałować wody. Może warto pomyśleć też o założeniu systemu nawadniania kropelkowego wówczas na balkonie. Tak, to już wtedy mamy dużo mniej noszenia, dźwigania, nie wiem, tej w konewkach tej wody i tylko wówczas raz w tygodniu podlewacie nawozem rozcieńczonym z wodą i jest super i rośliny są zadbane. Dobrze.
Jeszcze może, tak, chcę też powiedzieć, że poza tym, że trzeba je podlewać z nawozem, żeby pięknie kwitły, to jeszcze jedną rzecz trzeba robić. To są podstawy, podlewanie z nawozem i ogławianie.
To właśnie teraz chciałem o tym powiedzieć. Okej, proszę bardzo, chemia, jest chemia, nie stosujemy chemii, ale jest chemia między
telepatia na pewno.
A mną, bo chciałem powiedzieć, że rośliny balkonowe i terasowe wydaje się, że są bardziej odporne właśnie przez warunki, w których są na różnego rodzaju choroby. bo mniej chorują, mniej się objawia to chorowanie, no bo to są też sezonowe i szybko mamy z nimi, nazwijmy to, efekt i potem spokój. Ale żeby utrzymać kwitnienie i intensywne kwitnienie, to właśnie trzeba usuwać, ty mówisz odgławiać, usuwać po prostu przekwitłe kwiaty.
Tak. Podstawa.
To jest zarówno z różami podstawa, jak i z wszystkimi roślinami ozdobnymi, które mamy, różami, daliami i innymi roślinami ozdobnymi, które mamy na swoim balkonie i terasie.
Do takiego pojemnika z pelargoniami można dodać dalie, prawda? Bo nie są wszystkie dalie wysokie. Jest bardzo dużo niskich dali, pięknych, albo takich pojedynczo kwitnących, które mają niepełne kwiaty, tylko pojedyncze. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie mieszać różne przeróżne rzeczy. Ale Jacku, tylko musimy zaznaczyć, że to się tyczy do tych roślin takich jednorocznych, powiedzmy. Bo o tych pojemnikach bylinowych, o których wam wspominaliśmy wcześniej, tam nic nie przecinamy. Tam kwiaty zostają, niech się zasuszą, niech pięknie na jesień wyglądają, tam nic nie przecinamy. Ale jeżeli chodzi o te pojemniki sezonowe plus róże i dalie, tak jak Jacek zaznaczył, róże jak najbardziej, to cały czas obcinamy przekwitnięte kwiaty. Naprawdę to jest niesamowite. Ja pamiętam, jak czasami przyjeżdżała moja mama do Zgorzałego. Ja nigdy nie miałam czasu za bardzo oczyszczać naszych pelargonii. Tam mamy takie trzy doniczki przy okienku od domku ogrodnika. Nie wiem, czy kojarzysz, Jacku. I tam mieliśmy w zeszłym roku trzy angielskie pelargonie. I moja mama tam się kiedyś nudziła, siedziała, mówi, a wezmę ci te pelargonie. Obetne suche liście, takie żółtawe liście. To były pelargonie angielskie. No czasami pelargonie angielskie lubią mieć takie żółte liście u dołu. W te liście oberwała i obcięła wszystkie przekwitnięte kwiaty. No po prostu, słuchajcie, nowa roślina. To jest niesamowite, jaka jest ogromna różnica.
Wybuchła
tak,
na
ale
nowo
po pierwsze
kwiatami.
Wybuchła nowo kwiatami, ale po drugie nawet już po samym takim oczyszczeniu już wyglądała zupełnie inaczej. Także ja wiem, że to może być pracochłonne, ale naprawdę warto. Najciężej będzie oczywiście z petuniami, bo są jeszcze surfinie, petunie, i takie million bells, takie kality, tak? To dużo tego jest na świecie teraz.
Tak,
no to możecie się...
No,
tak.
To trzeba wybierać.
No to taki większy kwiat. Ja bym chyba tylko petunie tam jest, bo petunie po prostu czasami wszystko wyglądają.
No tak, ale z petuniami trzeba uważać, bo chodzi o urwanie, odgłowienie, nie tylko płatków, tak? Bo łatwo te płatki wychodzą, nie ma problemu, ale to nie chodzi o płatki właśnie, to chodzi o tę główkę, nasiona, gdzie tworzą się nasiona, żeby ta roślina nie myślała, bo po co jest odgławianie, bo roślina... Celem rośliny w sezonie jest wydanie nasiona. Jeżeli ona zostanie już zapylona, jeżeli już przekwitnie, no to wydaje nasiona i myśli sobie, kurczę, mam nasiona, przedłużyłam gatunek, to już nie muszę kwitnąć, nie muszę walczyć dalej o przetrwanie swojego gatunku. Skupiam się na tym, żeby załadować całą energię, którą mam, zgromadzić tę energię w nasionach, żeby wydać kolejne pokolenie roślin, żeby się rozmnożyć. A jeżeli urwiemy tę główkę, odgłowimy, oderwiemy ten kwiatostan razem z tymi tworzącymi się nasionami, to roślina myśli sobie, kurczę, muszę na nowo walczyć o przetrwanie i będę walczyć tak długo, jak się da i czasami zastaną
właśnie
mnie przymrozki, a ja będę
to
cały czas walczyć.
Będzie walczyć, biedna roślina.
No tak, no, będę walczyć, dopóki mnie nie zamrozi. No tak, to właśnie motywujemy roślinę do walki o piękne kwitnienie, usuwając przekwitłe, ale kwiaty, nie tylko płatki. Bo
całe
z petuniami, jak mówię, albo z tymi drobnymi, to jest tak, że bardzo często wydaje się, że usunę płatki, już lepiej roślina wygląda. Okej, lepiej wygląda, jest zielona, ale nie daje nowych kwiatów.
Tak, oczywiście te wszystkie rośliny będą troszkę inaczej, będzie im się troszkę inaczej usuwało te kwiatostany. Dla petunii to wystarczy tylko tą całą, że tak powiem, no taką, ten koszyczek kwiatowy, tak, z tym kwiatostan, tak to się mówi fachowo, kwiatostan, ale na przykład przy pelargoniach, czy przy szałwiach, czy przy innych roślinach, które rosną na długich łodyżkach, to trzeba tą kwiatek uciąć na samym dole łodyżki, tak, żeby żadnych tam nie odstawało, żadne badylki, bo one i tak potem po prostu się umrą i odpadną, ale do tego czasu będą ale będą brzydko wyglądały, będą mogły chorować, mogły jeszcze zaprosić jakąś chorobę niechcącą do waszych roślin. Także to wszystko trzeba po prostu doświadczeniem, im większe doświadczenie będziecie mieli, tym będziecie wiedzieli lepiej, jak się poruszać w tym świecie przycinania, ogławiania pelargonii i petunii. Ale najważniejsze jest to, żeby te wasze kosze kwiatowe, żeby te donice wyglądały pięknie, to po prostu no, będzie więcej podlewania. Ale postarajcie się posadzić sporo roślin, tak? Nie tam, że za dużo znowu, ale taka powiedzmy
ale
donica,
teraz jeszcze...
Donica o średnicy, powiedzmy 30 cm, może spokojnie pomieścić trzy rośliny. jeżeli chodzi o te rośliny sezonowe, tak?
Ale
to nie
także,
pelargonie.
Bo mówiliśmy o odgławianiu i powiedziałaś o tym, że twoja mama usunęła z pelargonii angielskich te żółte, uschnięte liście. Ja też zachęcam właśnie do tego, jeśli macie rośliny, jeśli macie pelargonie, petunie, te wszystkie rośliny, które tak rosną gęsto i które Kasia zachęca, żeby sadzić gęsto, żebyście przejrzeli te doły i usunęli właśnie suche liście, żółte liście, liście, które usychają. Dlatego, że może się zdarzyć tak, że tam zagnieździ się szara pleśń w przypadku na przykład pelargonii. I chodzi o to, żeby usunąć te suche liście, te żółte liście, żeby dać tam trochę dostępu powietrza, żeby one tam też mogły, miały szansę się przesuszyć. W związku z tym będzie mniejsza szansa, że tam wyrośnie ta szara pleśń, że ten grzyb się rozmnoży, tak? Właśnie takie usuwanie przeschniętych listków no, daje szansę na utrzymanie rośliny w dobrej kondycji.
Tak jest. Tak jest. I również polecam Wam na przykład takie rośliny, które dotychczas rzadko się sadziło w donicach, na przykład rośliny pnące, na przykład tunbergia. Pamiętajcie, że te wszystkie rośliny pnące, one mogą również zwisać. Więc będą przepięknie wyglądały, na przykład my już teraz co roku sadzimy wzgorzałem i zawsze to robi ogromne wrażenie na odwiedzających, kosze kwiatowe obsadzone dwoma różnymi kolorami tunbergi. I po prostu sama tunbergia, niektóre kawałki te rośliny się pną po łańcuchach, na których wisi ten kosz, niektóre kawałki rośliny spadają na dół, zwisają, no po prostu wygląda to tak przepięknie. Muszę poszukać jakieś zdjęcia i wam tutaj wrzucić, ale tunbergia to jest piękna roślina, która się na świecie nadaje do nic, ale również takie mniej znane rośliny pnące, jak właśnie takie jakieś ipomee, tak, jakieś te powojniki różne, niebieskie, fioletowe, no dużo, dużo kobea też, tylko kobea strasznie późno kwitnie w naszym klimacie, bo ona ma długi okres, zanim zacznie kwitnąć, a potem jak zacznie kwitnąć we wrześniu, to zaraz przychodzą przymrozki i ją ścinają. Kobea może nie za bardzo, bo ona jest bardzo, bardzo mocną rośliną, silną, ona będzie miała bardzo duże ilości zielonego, zanim kwitnie, ale jest taka roślinka bardzo ładna, gdzieś znajdziecie, może w jakimś, u jakiegoś ogrodnika, nazywa się rodochiton. On ma takie delikatne fioletowe kwiatki i listki w kształcie serduszka, też fioletowe i ona jest też rośliną pnącą, ale jest mało taka, ona jest mało ekspansywna, jest delikatna, w związku z tym można spokojnie posadzić ją w doniczkach i ona będzie ślicznie zwisała na dół, ślicznie wygląda, także słuchajcie, no, trzeba eksperymentować, wszystko ze wszystkim.
Eksperymentować. Kończąc ten odcinek, obiecałem, że powiem o fajnej promocji, które przygotowało miasto Gdańsk. Czarne złoto, upoluj okazję ogrodników. Czarne złoto ogrodników. Chodzi o to, że można do końca maja kupić za złotówkę tonę kompostu, tego, który powstaje z naszych śmieci organicznych i transport na terenie Gdańska jest gratisowy. To jest bardzo ważna rzecz, bo zazwyczaj, gdy rozmawialiśmy z Wami o tym kompoście z Szadułek, czyli z zakładu utylizacyjnego w Gdańsku Szadułkach, to był problem taki, no chętnie bym wziął, ale muszę załatwić jakiś transport. Słuchajcie, no w tej chwili najmniejsza ilość, jaką chyba można kupić, to jest 100 kg, więc takie 4 25-kilogramowe worki Wam dadzą, a maksymalnie można kupić i mieć transport gratisowy, jedną tonę, już wówczas luzem sprzedawaną, sypką kompostu z Szadułek. Bardzo cenna rzecz, bardzo ważna rzecz, którą możecie używać, bo to jest kompost, który możecie używać do ściółkowania rabat, do rabat ozdobnych, do wykorzystania naprawdę w wielu miejscach, o których Wam opowiadaliśmy. No, tak jak kompost. Zakład utylizacyjny w Szadułkach mówi, że nie ma certyfikatu na to, żeby używać tego na rabatach warzywnych. W związku z tym no, nie jest rekomendowane na rabaty warzywne, chociaż wiem, Katarzyno, że ty chyba używasz tego u siebie na rabaty, na jakieś niektóre rabaty warzywne. Dobrze kojarzę?
Tak, my używamy od lat tego kompostu do ściółkowania wszystkich naszych rabat warzywnych, naszych owocowych rabat, również rabat w ogrodzie angielskim. Także ja wam powiem, że u nas to akurat spokojnie, to, że niektóre osoby mówią, że jakoś dziwnie pachnie, dlatego, bo on po prostu ma taki zapach. To jest normalne przy tym kompocie. To nie jest taki kompost waszego.
No, ale dziwnie,
ale pachnie inaczej. No, ma taki swój zapach. No, i to, no, ale, no, ale niektóre no, osoby, które nie znają się na tym kompoście, to może po prostu, bo był taki komentarz u mnie pod jednym z moich wpisów na Facebooku. W związku z tym o tym mówię, ale naprawdę nie martwcie się tym, bo to jest normalne, jeżeli chodzi o ten kompost. Ja zawsze dużo osób mówi, ale ty się nie martwisz.
Jest napisane. Jest napisane, wiesz, że może zawierać śladowe ilości plastiku i szkła.
No bo on zawiera.
Jakie jest twoje
doświadczenie? Zawiera. Przecież wszyscy wiemy, że zawiera, bo widzimy to na własne oczy. Także czasami, jeżeli on jest troszeczkę gorzej przesiany, czy jakiś takim dostaniecie kawałeczek, to nie ma, to jest po prostu fizycznie ręką wyjmujecie i wrzucicie do śmietnika. To nie jest problem. Czasami zdarza się, ja ten kompost biorę od tylu lat, że miałam różne dostawy. Miałam dostawy gorsze i lepsze, ale mimo to wszystko, to jest faktycznie czarne złoto ogrodnika. Oczywiście, że muszą napisać, że tam mogą zawierać ślady takie jakichś kawałków plastiku, czy szkła, ponieważ potem ludzie będą się po prostu ich czepiać i to jest tylko i wyłącznie to, ale powiem wam szczerze, że dużo, dużo, dużo osób się mnie pyta, czy to jest dobry kompost, czy to jest bezpieczne przede wszystkim. Ja po prostu nie mogę zacząć i skończyć, bo to byłaby podcast na 10 lat, opowiadać wam, jak dużo chemii jest w warzywach i owocach, które na co dzień jecie. Jak bardzo chemiczne jest wasze życie, o czym nawet nie zdajecie sprawy, ponieważ tej chemii nie widzicie. To jest czyste, to jest ładne, świecące. Wszystkie jabłuszka są takiego samego kształtu na wystawie w sklepie, ale na przykład zboża, bo teraz właśnie czytam książkę o intensywnym rolnictwie, wszystkie zboża, słuchajcie, są pryskane wielokrotnie, są pryskane ponad 5 razy, tak? Rzepak jest pryskany wielokrotnie. Naprawdę, to nie ma, tam w porównaniu z tą ilością chemii, którą spożywacie na co dzień, nie wiedząc o tym, to w tym czarnym złocie ogrodnika nie ma porównania, tam nic nie ma. Także ja wam mówię, że oczywiście używajcie to na swoją odpowiedzialność, ale ja osobiście używam.
To jest promocja zakładu utylizacyjnego w Gdańsku Szadułkach na okres maja, bo po maju też będzie można kupić już z transportem, jest gorzej, bo tutaj taka promocja jest, że transport gratis i warto z tego skorzystać, ale każdy zakład utylizacyjny, może przesadzam, że każdy, ale prawie każdy zakład utylizacyjny prowadzi tego typu sprzedaż swoich produktów. Czy to w Łężycach, bo sprawdzałem, czy ten zakład, który zbiera śmieci Gdynia i okoliczne miejscowości, czy jak mamy sygnały od naszych słuchaczy, że odkryli,
tak, bardzo dużo,
że ich zakłady utylizacyjne sprzedają. W całej Polsce naprawdę zakłady utylizacyjne, prawie wszystkie, sprzedają kompost. To się różnie nazywa, czasami to się nazywa kompost. Czasami tak
polepszacz, jakiś ulepszacz.
Nazywa jakaś tam, tak, polepszacz gleby, tak? Różnego rodzaju używane są sformułowania, ale tak naprawdę to jest kompost, który możecie stosować i bardzo tanio możecie kupić, bo w Gdańsku to czarne złoto w tej chwili jest złotówka za tonę. Ja sprawdzałem przed audycją ofertę zakładu utylizacyjnego w Ekodolina w Łężycach, to jest 18 zł za tonę. Wiecie, no to są też, przepraszam bardzo za to sformułowanie, żadne pieniądze.
To jest bardzo tanio.
Tak? Żadne pieniądze. Tym bardziej, że Ekodolina oferuje jeszcze transport i jest tam wyceniony transport w zależności od ilości kilometrów.
Tak.
Korzystajcie po prostu z czarnego złota, które oferują wam zakłady utylizacyjne.
Tak, a jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, co robić z tym kompostem, to posłuchajcie wielu, wielu z naszych podcastów, ponieważ mówimy o ściółkowaniu. Ten kompost świetnie, najlepiej na świecie nadaje się przede wszystkim na ściółkowanie w ogrodzie. To jest podstawa. Szczególnie teraz, kiedy, tak jak Jacek mówił, popadał w deszcz w wielu miejscach w Polsce, to jest bardzo, szczególnie w Gdańsku, nie wiem, może tak jakoś kompostownia stwierdziła, że to jest dobry moment, bardzo dobrze tak stwierdziła, bo to właśnie popadało i teraz jest fajny czas na ściółkowanie. Ale ściółkowanie również, my wykonujemy całe ściółkowanie jesienią akurat w naszym ogrodzie, ale też jest to dobre podłoże do zmieszania z ziemią pod wysiew trawnika, no to jest naprawdę dużo, dużo różnych zastosowań. Ale przede wszystkim trudno jest zawsze z tą ściółką, tak? Więc to jest podstawa, żeby takim czymś ściółkować, to po prostu nie ma nic lepszego.
Katarzyno, kończymy ten odcinek.
No może ja tylko tutaj jeden, dostałam taki długą wiadomość od pani, która ma problem z karczownikiem. I powiem szczerze, że jak czytam tę wiadomość, to zastanawiam się, czy to jest karczownik. Gryzoń. To jest tak, karczownik to jest szczur wodny. Gryzoń, to jest gryzoń, tak. I teraz pani pisze, że jak pozbyć się karczownika z ogrodu. Zaczyna się trzeci sezon w moim ogrodzie, gościć miałam już zjedzoną marchew, pietruszkę, w tym roku będzie pewnie burak. Na razie podnosi wszystko do góry. Nie działają patenty z netu. Czytając, nie wiem, Jacku, czy ty też masz takie przeczucie, czytając to, który zjadł tulipany, 4 drzewka owocowe, no tulipany, marchewki, buraki w ogrodzie, no to mi z karczownikiem się nie kojarzą.
Wiesz co, a dlaczego nie? A co myślisz, że to
nornica? Znaczy nie wiem, albo kret, albo nornica, bo karczownik bardziej to drzewka owocowe. To bym powiedziała, że może i tak, 4 drzewka owocowe, bo karczowniki właśnie karczują. To nie są zwierzęta, które chodzą pod warzywami i zjadają warzywa, albo coś nimi robią od spodu, tak jak właśnie robią to nornice na przykład i krety. Chociaż one też za bardzo krety jedzą.
Tylko
tak,
krety nie zjadają. Krety... Nie zjadają zjadają tak. Dżdżownice i owady, które są w ziemi. Ewentualnie wyrzucając
tak, bo pani pisze, warzywa bo pani pisze, żeby było ciekawie, u nas w drugiej części działki działa kret i jest 10 kopców dziennie, ale to przynajmniej nie zjada upraw. Mhm. Ten karczownik by karczował uprawy, bo one są bardziej z tego, no nie wiem, może ja się aż tak, bo ja żyłam z karczownikami, znaczy akurat nie z karczownikami, na szczęście u siebie w ogrodzie, ale u sąsiadki i wiem, że one karczowały właśnie drzewka. Dosłownie to są takie mini bobry. Wychodziły z takiego stawu leśnego i ścinały drzewka owocowe, które rosły tak na zboczu, które akurat schodziło od domu, tak po takim stoku do tej wody. I one normalnie wychodziły i po prostu przycinały te drzewka nad samą, że tak powiem przycinały, no obcinały po prostu te drzewka, pień nad samą powierzchnią ziemi. Ale nie spotkaliśmy się z tym, żeby te karczowniki potem wchodziły do ogrodu i podważały ziemię od dołu. Jedyne zwierzęta, które przychodzą mi na myśl, które to robią, to są właśnie krety. Bo nornice też inaczej działają, a jeżeli pani ma 10 kopców dziennie kreta, znaczy tak czy siak, i tak ciężka sprawa. Ja nie mam pojęcia, co zrobić z karczownikiem. Mhm. Jedyne co, to myślę o takiej klatce, kiedyś żeśmy tak złapali nornice u nas w naszym tunelu, ponieważ tam grasowały nornice i chyba też myszy, bo myszy bardzo, okazuje się, że bardzo, bardzo lubiły nasze papryczki ostre. W związku z tym myśmy złapali to całe towarzystwo do takich po prostu klatek, dosłownie tam chyba za mniej niż 20 zł takie klateczki kupiliśmy, nieduże, chyba w Obi nawet. I po prostu do środka włożyliśmy papryczkę, bo bardzo papryczki właśnie są popularne i te zwierzęta weszły do środka i myśmy po prostu i potem bardzo daleko wywieźli od nas, na takie dzikie nieużytki. I w ten sposób żeśmy się po prostu pozbyli tego gryzania, bo inaczej nie ma sensu czekać ze szpadlem i żeby go po głowie, że tak powiem, walnąć, bo to nie da rady, to jest nierealne. Trzeba go w coś złapać i po prostu go potem stamtąd zabrać. Tylko oczywiście jak go złapać? No może faktycznie też będzie lubił jakieś warzywko, czekoladę też. Za bardzo chyba ser nie jest popularny wśród tych gryzoni, ale czekolada jest podobno popularna.
Słuchaj, czytam o karczowniku i on rzeczywiście drąży kanały, zwłaszcza wilgotnej ziemi. Jego przysmakiem są selery i marchewka.
Aha, no to czyli to jest karczownik.
Nie gardzi również cebulami kwiatowymi, korzeniami drzew.
No to pani Asia ma rację, na 100%.
Buduje długie korytarze, w związku z tym to wygląda na to, że u pani rzeczywiście ten karczownik się zalął.
Tak, u pani Asi na pewno karczownik.
Są najlepsze. Ewentualnie tak.
Mam mi się wydaje, że trzeba
jedną
go
sprawdzoną metodę. Nie mam karczownika. Ja mam jedną sprawdzoną metodę na swoje krety i się szybko pozbywam kretami, kretów, ale to jest metoda mało humanitarna. Nie wiem, czy w ogóle przedstawiać ją. Po prostu stosuję takie pułapki petardowe, które można kupić w każdym sklepie ogrodniczym. Zastawiam taką pułapkę i taka mata, mini petardka wybucha, gdy kret próbuje odbudować swój kopiec, a karczownik też będzie próbował odbudowywać swoje zniszczone korytarze. No i wówczas ta petardka kończy życie Kreta. Boże, pewnie teraz na mnie wiele osób nakrzyczy albo napisze, że
to znaczy,
jestem
to szczerze
niehumanitarny,
mówiąc,
no
Jacku,
ale tak jest, taką metodę
to jest
stosuję.
jedna. To jest, jeżeli chodzi o taką niehumanitarną metodę, to jest pewnie najlepsza metoda na Kreta. Myśmy kiedyś nawet kupili takie petardki za ciężkie pieniądze, ale chyba nadal leżą gdzieś w domku ogrodnika, żeśmy tego nigdy nie użyli. No my mamy duży ogród, więc nam te krety tak strasznie nie przeszkadzają, poza tym ja nie mam serca, żeby ich zabijać, ale przede wszystkim trzeba trzeba mu przeszkadzać jak najwięcej w życiu, temu kretowi. Więc przede wszystkim trzeba rozgrabiać te kopce. Rozgrabiacie te kopce, może w tym miejscu, gdzie jest najwięcej kopców, może tam postawić jakąś butelkę do gór nogami na badylku, niech to uderza. Po prostu krety, ja wiem, że to są wszystko śmieszne, ale
znaczy,
trzeba
na krety
próbować.
To są wszystko już tak, butelki plastikowe na metalowych prętach wbitych
albo
w ziemię,
szklana,
które mają odstraszać,
no,
albo szklane, tak, wiatraczki, słyszałem, widziałem.
No bo one nie lubią, jak się ziemia rusza, tak, jakieś wibracji. Nie lubią wibracji. Najlepiej, żeby jeżeli chcemy wibracji im zapewnić, to po prostu można kupić takie wbijane do ziemi metalowe wibratory i one na baterie po prostu wibrują raz na jakiś czas, ale na pewno im przeszkadzać w życiu jak najbardziej przez rozgrabianie tych kopców. Możecie sobie brać ziemię, bo ona jest bardzo...
Kopców.
Można sobie brać tą ziemię, bo ona jest bardzo fajna do wiaderka i potem używać, na przykład zmieszać tą ziemię do podłoża, które idzie do donic. To też jest bardzo dobry pomysł. Albo tak jak Jacek mówi, wypetardować je, bo no, prawo mówi, że można na swoim działce wypetardować gości. Ale no, ja mam tu u siebie też krety i one mnie strasznie wkurzają. Strasznie, przestrasznie. Na wszystkich moich rabatach wzniesionych przechodzą mi krety. Tutaj w ogrodzie warzywnym, w mojej szklarni są krety, ale nie wiem, po prostu chyba będę z nimi żyła. Bo krety faktycznie one nie zjadają. To jest lepsze niż te karczowniki. One nie zjadają tych roślin.
Bo one podążają za drżdżownicami. Krety to świadczy o tym,
że masz po prostu życie w glebie. A tego karczownika trzeba złapać i wywieźć gdzieś do naturalnego jakiegoś lasu, gdzie on niedaleko wody, jak najdalej od siebie. Też nie za blisko innych ludzi. Najlepiej.
Albo się przyzwyczaić. Co jest bardzo
trudne. Nie, no, ale
trudne.
To się trudno przyzwyczaić do kogoś takiego, co
dlatego
wszystko
podziwiam
zjada,
ciebie, nie? Podziwiam ciebie, że chcesz się przyzwyczaić do takiego gamonia, jakim jest kret.
Nie, kret mi zupełnie nie przeszkadza, ale gdybym miała takiego karczownika, to bym się na pewno zestresowała mocno.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tak smutno skończyliśmy o tych kretach, ale będzie
nie
dobrze.
Nie przejmuj się,
Jacku, będzie
nie
dobrze.
Przejmuj się.
Deszcz popadał, będzie cudownie. Ja nie przejmuję się, bo nie mam.
No nie przejmuj się
jeden
tym, że...
kret postanowił do mnie wczesną wiosną, w lutym czy w marcu wpaść,
że
ale
wpadnie.
Szybko podziękowałem mu i już kolejny się nie odważył wpaść. Także
dokładnie.
Wszystkiego dobrego. Życzę wam jak najmniej kretów, jak najmniej karczowników i jak najmniej nornic na waszych wychuchanych i wypielęgnowanych rabatach ozdobnych, na zagonach warzywnych. A już na pewno nie życzę nikomu, kto ma fioła, może dobre słowo, fioła na punkcie pięknych trawników, bo to nic tak nie zabije człowieka entuzjazmu do trawnika, jak taki kret, który postanowi zrobić w jedną noc, nie wiem, 3, 4, 5 kopców na środku takiego pięknego, wypielęgnowanego trawnika.
To prawda, ale ja muszę być jakaś nienormalna, ale po prostu dla mnie to jest... Ja tak kocham wszystkie te zwierzęta, które są wokół nas, że kurczę, nawet mi te krety tak strasznie
ja wiem, bo ty szczury hodujesz nawet u siebie w
ja myślę, że naprawdę te ogrody, nie warto mieć takich wychuchanych ogrodów, nie warto mieć wychuchanych trawników, bo to wszystko jest, to nie jest prawidłowe, to nie jest dobre. Musimy wszyscy zrozumieć tak naprawdę, jaki jest cykl życia na naszej planecie i my musimy pozwolić temu cyklowi życia żyć. Także niestety ja wiem, że to jest wkurzające strasznie, szczególnie to, że ja to też mówię, ja to rozumiem, ale ja niestety w to wierzę i będę wam tutaj ściemniać do końca moich dni, że macie kochać krety. Nie kretynów,
czy
ale krety.
Myśmy się pożegnali, czy nie? Jak to było?
Tak, już żegnamy się. Żegnamy się z wami. No. Życzymy wam pięknego weekendu i pracowitego w ogrodzie. Jacku, a co teraz robić w ogrodzie? Teraz nic, nie?
Do przyszłego czwartku. Do przyszłego czwartku, kochani, jak to nic?
To znaczy,
jak to
oprócz, nic? Tego,
pracować
oprócz,
trzeba.
Oprócz tego.
No co ty takie rzeczy? Co ty takie rzeczy? Słuchaj, siódmy czwartek, to dzisiaj nic nie robimy, ale od jutra do roboty wszystkie, jest kwadra korzenia, wszystkie rośliny korzeniowe, ale wszystkie rośliny, które mają korzeń, a wszystkie mają korzeń zapewne.
Wszystkie mają, dokładnie.
No, po prostu ciężka praca, słuchajcie, aż do następnego czwartku. Ten tak. tydzień jest naprawdę tygodniem wytężonej pracy, bo to kwadra korzenia. Także bardzo proszę, ciężka praca. Siać, uprawiać, tak. wszystko,
tak.
co chcecie.
I bardzo uważać na przymrozki i w czwartek oglądać mój filmik na YouTubie o przymrozkach.
O przymrozkach.
Tak, dobrze.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Polecamy się na kanale YouTubie, na wszystkich kanałach podcastowych. Szukajcie Naturalnie Ogroda, szukajcie Katarzyny Bellingham. Do usłyszenia.